Jakie to ładniusie było. Dobrze, rozumiem, że widać moje slajdy. Widać, jak najbardziej. Słuchajcie, mamy mówić o tym, jak pokonywać inflację, więc pozwolę sobie najpierw zdefiniować ten problem. To, co widzicie na slajdzie, to jest wykres inflacji CPI w Polsce w ostatniej dekadzie, od 2010 roku. Widać, że od 2016 roku, można powiedzieć, ona w zasadzie zaczyna iść w górę i już jest teraz coraz szybciej pnie w górę. Można powiedzieć, że w 2021 roku była już dwa razy wyższa niż cel inflacyjny NBP, bo cel inflacyjny NBP to jest 2,5% rocznie, taka inflacja, a w zeszłym roku wyniosła, za cały rok wyniosła 5,1%. No, ale to niestety nie wszystko, bo to byłoby tak fajnie. Wszyscy widzimy, że te ceny rzeczywiście rosną i jeżeli spojrzymy sobie, jak wyglądają najświeższe odczyty inflacji, no to w luty 2022 roku, te ceny w rok do roku w stosunku do lutego 2021 wzrosły już o 8,5%. To jest oficjalny odczyt. Plus jest taki, że nieco spadło w stosunku do stycznia, bo tam było 9,1%. A tak naprawdę całą inflację taką za rok 2022 no poznamy dopiero w przyszłym roku. Ona może być wyższa, może być niższa, w zależności od tego, jakie będą te bieżące odczyty. Także patrząc na to, w zasadzie jedno jest pewne, że no, inflacja zżera te nasze oszczędności, które trzymamy, czy to w formie gotówki, co jest najgorszą prawdopodobnie metodą, czy gdzieś w jakichś innych miejscach, gdzie tą gotówkę czy oszczędności ogólnie można przechowywać. Jak bardzo polski złoty traci na wartości? To jest taki obrazowy slajd, którego ja bardzo nie lubię, bo on pokazuje dłuższą perspektywę i ta perspektywa nie jest niestety radosna. Tu macie wykres od 1995 roku do 2021 roku, znaczy ile dzisiaj jest warte, czy ile w kolejnych latach ze względu na inflację jest warte 100 zł, które mieliśmy w 1995 roku. Gdyby ktoś sobie wtedy włożył te pieniądze do skarbonki, no to dzisiaj można by było powiedzieć, że tamte 100 zł byłoby warte dzisiejsze w zasadzie mniej niż 30 zł. Taka była siła nabywcza tych pieniędzy. Także no, patrząc na to z drugiej strony, można powiedzieć, że zainwestowane w ten sposób pieniądze straciły na wartości 70%. Tak? I to jest ta smutna informacja. W zasadzie to na co dzień wszyscy widzimy. No pytanie, czy jest jakiś ratunek? No, można powiedzieć, że tylko głupi trzyma pieniądze gdzieś tam pod materacem czy w skarbonce. Można przecież wpłacić te pieniądze, nie wiem, na bezpieczną lokatę czy konto oszczędnościowe. Będziemy mieli 100% ochronę kapitału, więc to można powiedzieć jest taka bezpieczna inwestycja. Jeszcze zarobimy jakieś odsetki. No tylko pytanie, czy aby na pewno zarabiamy te odsetki? Nie? Albo inaczej, ile warte są te pieniądze, które razem z tymi odsetkami z konta bankowego wyciągamy? Ja zrobiłem sobie screena z rankingu Kontilokat, świeżego w miarę, i widzę tam, że najlepiej oprocentowana lokata w tej chwili, którą widzę w tym rankingu, jest na 3,7% rocznie. I to jest najlepsza lokata. Jeżeli byśmy chcieli mieć taką lokatę, która jest na wyższe kwoty, bo zazwyczaj są na niższe kwoty, ta akurat widzę, że jest na całkiem sporą kwotę. Typowe lokaty, takie, które dzisiaj możemy znaleźć, no to jest pomiędzy 2,5 a 3% rocznie brutto. Tak? Bez względu na kwotę, którą chcemy ulokować. Ta lokata akurat jest, z tego co widzę, na 3 lata. Nie? Czyli zablokujemy pieniądze na 3 lata na 3,7%, no i coś tam z tego wyciągniemy. Ile z tego wyciągniemy? No właśnie, jeszcze trzeba pamiętać o tym, że przecież my od tych odsetek naliczonych na lokatach płacimy podatek Belki, tak? Czy podatek od zysków kapitałowych, nie powinienem mówić podatek Belki. Czyli nawet jak włożymy na tą najlepiej oprocentowaną lokatę nasze pieniądze, to wyciągniemy rocznie po podatku niecałe 3%, około 3% odsetek. Czyli tak, mamy 3% na czysto po podatku. Przypominam, że inflacja wynosiła 5,1 za cały 2021 rok, a teraz w zasadzie wynosi już 8,5%. Ile to by było, tak? Wpłacamy stówę, wyciągamy 103 zł razem z odsetkami, ale w międzyczasie nasze pieniądze stopniały pewnie do około 95 zł. Mówimy o ich sile nabywczej, tak? Więc ona spada bardzo szybko, co potwierdzają zresztą tutaj jest. informacje z serwisu Najlepsze Lokaty, Najlepsze Konto, przepraszam, najlepszekonto.pl, gdzie policzono, pokazano, jakie jest realne oprocentowanie lokat w Polsce, to jest ta żółta linia. I widać, że pomimo, że w tym ujęciu nominalnym oczywiście wszystko nam się zgadza, niby jakieś odsetki otrzymujemy, to realnie z uwzględnieniem inflacji, trzymając gotówkę nawet na tych najlepszych lokatach, no systematycznie tracimy. I ten rozjazd na koniec 2021 roku wynosi już około 8%. No wniosek jeden jest bardzo prosty, to znaczy wszyscy jesteśmy skazani na inwestowanie, bo w zasadzie tylko ono daje nam realną szansę na systematyczne pobijanie inflacji, co dzisiaj będziemy oczywiście próbowali wam udowodnić. No ale problem jest taki, że generalnie no, boimy się inwestować, albo po prostu nie chcemy tego robić, nie chcemy zgłębiać tego tematu. Boimy się, bo pewnie mamy jakieś już swoje doświadczenia, niekoniecznie pozytywne, albo po prostu nie chcemy przeznaczyć czasu na inwestowanie, co jest całkowicie naturalne, bo każdy z nas ma jakieś tam swoje zajęcia, którymi się zajmuje. Nie chcemy się uczyć o spółkach, nie chcemy poświęcać czasu na analizy. W ogóle mamy takie przekonanie, że byłoby idealnie znaleźć jakiegoś specjalistę, doradcę, który za drobną opłatą zajmie się naszymi oszczędnościami i pomoże nam ten majątek pomnożyć. Także są tacy ludzie, którzy za nas zainwestują te pieniądze. No ale niestety tak to nie działa. Znaczy pierwszą taką instytucją, która służy do tego, żeby, czy powinna służyć do tego, żeby inwestować za nas, to są właśnie fundusze inwestycyjne, tak? Aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne, które historycznie w Polsce pobierały bardzo wysokie opłaty. Te opłaty w ostatnich latach spadały, ale nadal na tle innych krajów, innych rynków są wysokie. I co gorsza, a tak wynika z wieloletnich badań, za chwilę będę pokazywał, wcale te fundusze inwestycyjne nie osiągają lepszych wyników niż indeksy giełdowe, które próbują naśladować po prostu. Skąd to wiem? No wiem to stąd, że jest publikowany taki raport z PIWA, który pokazuje, ile funduszy inwestycyjnych w takim krótkoterminowym i średnioterminowym horyzoncie czasowym i długoterminowym horyzoncie czasowym rzeczywiście pokonuje indeksy, które próbują naśladować. I wniosek ogólny jest taki, że im dłuższy jest horyzont, tym jest gorzej. Tu widzicie wyniki funduszy w poszczególnych krajach czy regionach, może w ten sposób. Pod spodem małą czcionką jest napisany indeks, który fundusze próbują naśladować, a u góry mamy takie trzy cyferki w każdym kraju, czyli mamy jakiemu procentowi funduszy nie udało się pokonać tego indeksu giełdowego w ciągu jednego roku, w ciągu trzech lat i w ciągu pięciu lat. Jak widzicie, te liczby się zwiększają. No, jak widać, problem nie dotyczy tylko USA, które są, można powiedzieć, najbardziej dojrzałym rynkiem finansowym na świecie. Tak jest absolutnie na całym świecie. Patrząc na Europę na przykład, to widzimy, że o ile w okresie jednego roku z indeksami przegrywa 37% funduszy, to w horyzoncie trzyletnim jest to już 70% funduszy, tak? W pięcioletnim 75% funduszy, czyli można powiedzieć 3/4 tych funduszy nie pobija indeksów, które próbują tak naprawdę naśladować i pobijać oczywiście, nie? No bo za to się funduszom płaci, że będą nam dobre wyniki wykręcały. Teraz tu nie ma na tym slajdzie wyników w perspektywie 10 i 20-letniej, ale uwierzcie mi, one wyglądają tylko gorzej. Zanotowałem sobie, że w USA w horyzoncie 20-letnim aż 94% funduszy przegrywa z tym najbardziej popularnym indeksem S&P 500, czyli indeksem 500 największych amerykańskich spółek. Czyli powtórzę, w ciągu 20 lat 94% funduszy aktywnie zarządzanych przegrywa z indeksem S&P 500. I teraz 20 lat dla kogoś, kto ma dzisiaj 20, 30, 40 lat, to jest mimo wszystko taki, powiedziałbym, całkiem realny horyzont inwestycyjny. My będziemy inwestowali prawdopodobnie przez 20, 30 lat. Na emeryturze pewnie też będziemy inwestowali. No, słabo by było, gdyby ten fundusz, który wybraliśmy, zestaw funduszy, które wybraliśmy, w większości z rynkiem przegrywały, pobierając jednocześnie dosyć sowite opłaty za swoje usługi. No i teraz jaki z tego płynie wniosek? No taki, że skoro nawet eksperci przegrywają z indeksami, to może lepiej wcale nie kopać się z tym koniem, wcale nie próbować udowadniać, że jesteśmy świetnymi czy lepszymi inwestorami, którzy potrafią rynek pokonywać, tylko po prostu bezpośrednio zainwestować sobie w taki indeks i uzyskać taką, powiedziałbym, zwykłą średnią stopę zwrotu, jaką rynek daje, jaką daje cały rynek de facto. I dobry news jest taki, że w zasadzie już od kilkudziesięciu lat istnieją takie papiery wartościowe, które umożliwiają każdemu inwestorowi kupienie całego indeksu. Nazywają się ETF-y. To są niskokosztowe fundusze inwestycji, które odzwierciedlają właśnie konkretne indeksy. Ich takim największym plusem, absolutnie największym plusem jest to, że mają bardzo niskie opłaty. Czyli ta opłata, którą my płacimy na rzecz emitenta tego funduszu, wynosi w tej chwili dla ETF-ów akcyjnych od 0,07% rocznie do mniej więcej 0,5% rocznie, 0,5% rocznie. Czyli tak jakbyśmy porównali to z opłatami, które mamy w aktywnie zarządzanych funduszach inwestycyjnych, czy w TFI tutaj w Polsce nawet, to są opłaty niższe nie o 10, nie o 20, tylko nawet czasami o 30 razy. I ta przepaść cenowa jest naprawdę kolosalna, a jak za chwilę zobaczycie, każdy taki kawałek procenta mimo wszystko ma kolosalne znaczenie w tym horyzoncie długoterminowym, w którym my najprawdopodobniej będziemy wszyscy inwestowali. Czyli można powiedzieć tak, ETF-y de facto wygrywają, bo one odwzorowują i wygrywają z większością funduszy inwestycyjnych już w horyzoncie pięcioletnim, a jednocześnie mają 10 do 30 razy mniejsze opłaty niż TFI w Polsce chociażby. Te niskie koszty to nie jest jedyny atut inwestowania indeksowego. Taką największą zaletą jest w zasadzie natura tych samych indeksów samych w sobie, bo można powiedzieć, że one się oczyszczają cały czas ze złych spółek. I też dlatego możemy, patrząc na te indeksy, mówić, że w długim horyzoncie czasowym one rzeczywiście rosną. Po prostu rosną. Najpopularniejszy indeks giełdowy, czyli ten indeks S&P 500 zawierający 500 największych amerykańskich spółek. Zastanówmy się, co się dzieje w momencie, kiedy jakaś spółka, która jest poza tym indeksem, czyli jest w segmencie średnich spółek, małych spółek, zaczyna dynamicznie rosnąć. I rośnie na tyle, że staje się większa niż te spółki, które w indeksie S&P 500 już są. Następuje naturalna podmiana, to znaczy ta spółka, która tak dynamicznie rośnie, zastępuje, wypycha niejako z tej listy 500 największych spółek te spółki, które znajdują się, czy tą spółkę, która znajduje się na końcu tej listy. No i teraz takie pytanie ogólne, które mam, to czy wiecie, ile spółek przetrwało w indeksie S&P 500 na przykład w cały czas w ciągu ostatnich 30 lat? Czyli ile jest takich spółek, które 30 lat temu były w indeksie? Jest ich raptem 150. Czyli w 1990 roku te spółki, które istniały, które w indeksie były, istnieją do dzisiaj, tak, w tym indeksie. Sam indeks utworzono chyba w 1957 roku, z tego co mnie pamięć nie myli, w 1957 roku. No i teraz pojawia się pytanie, ile tych spółek przetrwało od założenia indeksu S&P 500? 58, tylko 58 spółek. Większość po drodze zniknęła. No co się z nimi stało? No tak jak powiedziałem, część po prostu nie dawała rady. Część zniknęła też w wyniku tego, że została albo przejęta, połączyła się z innymi firmami, albo po prostu zbankrutowała. Tak? Takich spółek też nie brakuje. I teraz co różni inwestora, który inwestuje w indeks od inwestora, który kupuje pojedyncze spółki? No inwestor, który kupi pojedyncze spółki i postawi na złego konia i załóżmy, że taka spółka zbankrutuje, już taki czarny scenariusz, no będzie musiał w tym długoterminowym horyzoncie czasowym po prostu uznać, że stracił. Tak? Ta strata w jakiś sposób obciąża jego wynik. Tak? To była błędna inwestycja w tą spółkę. Kupując indeks, absolutnie nie mamy tego problemu, dlatego że my raz kupujemy ETF-a na indeks, na przykład S&P 500 i już zawsze będziemy mieć dzięki temu w portfelu te 500 największych spółek amerykańskich. Nawet jeżeli tam będą następowały jakieś roszady, to my się tym nie musimy martwić. Te spółki z indeksu usuwane są niemalże automatycznie. Dla jasności to nie są automatyczne decyzje. Kolegium podejmuje decyzję, jaka spółka do indeksu wejdzie, a jakie z niego znikną. Co jakiś czas to się rzeczywiście odbywa. I to jest właśnie piękno ETF-ów, które oczywiście teoretycznie ładnie to brzmi, ale powinniśmy zawsze sprawdzać na liczbach, jak takie twierdzenia na temat wyników wyglądają. I tu najpierw pokazuję wam slajd, ale najpierw mała dygresja. Wszystkie opracowania, które dzisiaj zobaczycie, wszystkie, absolutnie wszystkie opracowania, analizy, to są opracowania przygotowane z wykorzystaniem oprogramowania SystemTrader. To jest oprogramowanie napisane przez Jacka Lemparta, który tutaj jest z nami. My wszystkie backtesty tak zwane, czyli weryfikowanie pewnych swoich podejrzeń dotyczących tego, co dotyczących na przykład tych portfeli inwestycyjnych, które będziemy prezentować, weryfikowaliśmy w oparciu o to, z wykorzystaniem tego oprogramowania, w oparciu o dane, które pozwalają nam sięgnąć bardzo daleko wstecz. Prawdziwe, historyczne dane obejmujące bardzo długi horyzont czasowy, na tyle długi, że w trakcie niego byliśmy w stanie zaobserwować, jak te portfele zachowują się również w przypadku takich sytuacji, które są sytuacji zdarzeń, konfliktów, które są krytyczne dla ludzkości, czy były krytyczne dla ludzkości. Wtedy, kiedy indeksy giełdowe absolutnie pikowały. Więc Jacek ma takie powiedzenie, które też zaimportował od kogoś, że historia się nie powtarza, ale się rymuje. I ja myślę, że historia jest bardzo dobrym nauczycielem i może nas bardzo dużo, czy w zasadzie nauczycielką powinienem powiedzieć, i bardzo dużo nam może powiedzieć o tym, czego się możemy spodziewać. Bo wielu inwestorów ma też taką tendencję do twierdzenia, widząc to, co się dzieje na rynkach, że to, co się teraz dzieje, to tym razem jest inaczej. A później się okazuje, że wcale inaczej nie było, albo było bardzo, bardzo, bardzo podobnie do tego, co już się w przeszłości działo, więc warto z historii wyciągać również pewne wnioski. Dobrze, to teraz o samym wykresie. Więc to, co widzicie na wykresie, to jest indeks S&P 500 TR. TR to znaczy Total Return, czyli to jest nie tylko indeks cenowy, tylko indeks również uwzględniający dywidendy wypłacane przez spółki, które wchodzą w skład tego indeksu, z założeniem takim, że one podwyższają, czyli są reinwestowane, podwyższają wartość. Tak, pokazuje nam to całkowitą stopę zwrotu łącznie z dywidendami. Wyniki są w dolarach amerykańskich, wyniki uwzględniają inflację w Stanach Zjednoczonych. I teraz jeszcze parę słów wyjaśnienia na temat po lewej stronie tych krótkich skrótów, które tam się znajdują. CAGR to jest średnioroczna stopa zwrotu, którą podajemy w dwóch wariantach. Pierwszy to jest wariant nominalny, to będzie też na kolejnych slajdach, dlatego raz to wytłumaczę, a później już nie będę do tego wracał. Pierwszy wariant to jest ujęcie nominalne, czyli jakby pokazujące, o ile urosła wartość indeksu bez uwzględniania inflacji, czy jaką stopę zwrotu w zasadzie mógł nam dać ta inwestycja bez uwzględniania inflacji. A druga liczba, czyli CAGR realny, to jest ile rzeczywiście, jaka była stopa zwrotu już z uwzględnieniem inflacji w poszczególnych oczywiście okresach, które tutaj na tym wykresie są. Kolejna pozycja, czyli maksymalne obsunięcie, albo inaczej maximum drawdown, albo w skrócie MaxDD, to jest coś, co pokazuje nam, jaki był procentowy maksymalny spadek wartości portfela od rozpoczęcia spadków, czyli od jego maksimum, do samego dołka, czyli jeżeli giełda rośnie, 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 potem zawraca, że tak powiem, i te spadki są głębokie, to jaki był ten najgłębszy spadek, jakiego mogliśmy w całym tym okresie doświadczyć. I tu widzimy, że na przykład maksymalny spadek na indeksie S&P 500 TR wynosił 84%, jeżeli spojrzymy na historię od 1925 roku. Czyli można powiedzieć tak, no z każdych zainwestowanych 100 tysięcy dolarów zostało nam 16 tysięcy dolarów, powiedzmy, tak? Gdybyśmy tak chcieli w uproszczeniu powiedzieć, nie? Gdybyśmy te 100 tysięcy dolarów zainwestowali po prostu w dniu, który poprzedzał rozpoczęcie spadków. Oczywiście zazwyczaj tak nie jest, nie? To znaczy te spadki zazwyczaj nie wypadają dokładnie w dzień po tym, jak my zainwestujemy, a zupełnie inaczej zmienia się również charakterystyka, jeżeli my inwestujemy systematycznie. To, co tutaj widzicie na tym slajdzie, to jest tak naprawdę wykres pokazujący jednorazową inwestycję i później nic z tym portfelem nie robimy, patrzymy, jak tylko się ta wartość zmieniała. A więc można powiedzieć, że w ciągu blisko stulecia średnioroczny zwrot z inwestycji w indeks SPX, może w skrócie będę mówił, w indeks SPX po prostu, wyniósł po uwzględnieniu inflacji 7,1%. Także można powiedzieć, że to jest bardzo dobry wynik, ale z drugiej strony widzimy, że no bez bólu to nie przyszło, tak? Bo jeżeli mieliśmy ten portfel w okresie wielkiego kryzysu, to jego wartość stopniała 84% i uwaga, na powrót tej wartości do poprzedniej wartości, czyli sprzed spadków, trzeba było czekać aż około 16 lat, 5630 dni. I teraz pytanie, ile osób z nas jest w stanie przetrwać takie spadki przez tak długi okres, tak? I nie podjąć jakiejś głupiej decyzji w międzyczasie. Ja jedną rzecz jeszcze zasygnalizuję, zanim przejdę do następnego slajdu. Tu chcę powiedzieć, że jak myślimy o ryzyku inwestowania na giełdzie, to taka pierwsze dobre przybliżenie jest takie, że jako miarę tego ryzyka możemy traktować właśnie to, jak głębokie jest maksymalne obsunięcie. Tak? No i dobry news dla was mam taki, że oczywiście to ryzyko, tak rozumiane, można na różne sposoby redukować. Takim najbardziej oczywistym sposobem redukowania tego ryzyka jest dywersyfikacja. Dywersyfikacja ogólnoświatowa, czyli zamiast inwestować, zamiast wkładać wszystkie jajka do jednego koszyka, tak, czyli zamiast inwestować na jednym rynku, na jednej giełdzie, po prostu ten nasz kapitał rozrzucić na wiele giełd i wiele krajów. I tu mam takie dane, które pokazują dokładnie, dlaczego nie warto obstawiać tylko jednego rynku i dlaczego warto inwestować globalnie. Zobaczcie, widzimy tutaj różne kryzysy na całym świecie i chociaż wiele z tych kryzysów oczywiście ma charakter lokalny, ma charakter globalny, to jednak każdy lokalny rynek zachowuje się nieco inaczej. Były nawet takie przypadki, jeżeli myślicie, że te spadki 85% to było najgorsze, co mogło spotkać inwestorów na całym świecie, to absolutnie tak nie jest. Dwa najgorsze przypadki są na dole tabeli. To są takie przypadki, w których inwestorzy stracili 100% zainwestowanego kapitału i to obecnie, teraz mamy XXI, ale w XX wieku, czyli można powiedzieć nie tak dawno temu. Kiedy takie sytuacje miały miejsce? No pierwszy kryzys to w zasadzie można powiedzieć w Rosji podczas rewolucji październikowej. Po takiej fali dużej napięć społecznych i zamachu stanu zamknięto cały rynek akcji i nigdy go nie otworzono. Tak? A drugą taką sytuację mieliśmy oczywiście w Chinach w 1949 roku, kiedy komuniści po dojściu do władzy jakby uznali, że rynek kapitałowy nie bardzo pasuje im do idei takiego komunistycznego państwa i komunistycznych wartości. I po prostu zamknęli giełdę, a cały kapitał tam zgromadzony po prostu znacjonalizowali. I teraz zobaczcie, nawet w obecnej sytuacji, można powiedzieć XXI wiek, nie powinny się takie rzeczy dziać, ale okresowe zamknięcia niektórych parkietów mogą się zdarzyć, tak? No, tak zrobiła Rosja miesiąc temu, po tym jak rozpętała wojnę w Ukrainie i, że tak powiem, nadal inwestorzy z zagranicy nieszczególnie mogą cokolwiek zrobić z tymi akcjami spółek rosyjskich, które w swoich portfelach posiadali. Także dzieje się to na bieżąco i tym bardziej warto, że tak powiem, rozrzucać te nasze pieniądze po całym świecie praktycznie. Czyli gdybyśmy, to jest drugi wykres, który pokazuje, co by się stało, gdybyśmy zainwestowali nie tylko w ten amerykański indeks S&P 500, tylko również w portfel akcji z całego świata. Czyli nadal to jest portfel, w którym jest 100% akcji, ale z tego, co już tutaj widać, to ta realna stopa zwrotu spadła nam. Tam było 7,1, tutaj jest 6,2% rocznie, czyli o 1% średnio rocznie zmniejszył się, o 1 punkt procentowy średnio rocznie zmniejszyła się nasza stopa zwrotu. Ale mieliśmy też bardzo pozytywny drugi efekt, czyli to był negatywny efekt, powiedzmy, ale pozytywny efekt jest taki, że maksymalne obsunięcie zmniejszyło się z tych minus 84% do tylko minus 66%. Także można powiedzieć, że no, portfel w takim najgorszym momencie stopniał do 1/3 swojej wartości. I też to, co jest kluczowe, ten czas wychodzenia z tego maksymalnego zanurzenia skrócił się do 6,5 roku. Z 16 lat, przypominam. Więc można powiedzieć, że to jest absolutnie kolosalna różnica. Minus jest oczywiście taki, że no jakby w tym portfelu złożonym w 100% z akcji nadal mamy bardzo dużą ekspozycję na ryzyko spadków. To znaczy nadal te spadki rzędu minus 66% to nie jest coś, co typowy inwestor jest w stanie łatwo przetrzymać. Zaryzykuję tezę, że nie jest w stanie przetrzymać, ale to możemy sobie o tym oczywiście podyskutować. Na szczęście jest drugi sposób na zmniejszanie tego ryzyka, czyli dodanie do portfela innych klas aktywów, na przykład obligacji, które no, charakteryzują się zdecydowanie mniejszą zmiennością niż akcje i powinny w trakcie takich spadków spełniać taką rolę, powiedziałbym, poduszki redukującej bolesność tych upadków. Więc tutaj kolejny przykład, to jest przykład nadal dosyć agresywnego portfela, w którym mamy tym razem 80% akcji, ale już dołożyliśmy do niego 20% obligacji. I widzimy, że ta średnioroczna stopa zwrotu spadła, owszem spadła i przepraszam, przypomnę sobie ile tam mieliśmy. Tam mieliśmy 6,2 w portfelu, w którym było 100% akcji, a tutaj mamy średnioroczny zwrot powyżej, jakby z uwzględnieniem już inflacji, 6% równo, tak? Także można powiedzieć, nie jest to wielka strata, w sensie strata, to nie jest strata ogólnie, nie jest to duże zmniejszenie tego naszego średniorocznej stopy zwrotu. Ale jednocześnie widzę, że to maksymalne obsunięcie portfela też już trochę bardziej nam spadło. Czyli tam było minus 66%, teraz już mamy minus 58%. Czyli można powiedzieć, że w najgorszym momencie ten portfel tracił nieco ponad połowę swojej wartości. I widzimy, że też troszeczkę się nam skrócił ten okres wychodzenia z maksymalnego spadku. Tu ten dodatek tych obligacji do tego portfela nie jest jeszcze na tyle duży, żeby te różnice były w widoczny sposób, w taki bardzo widoczny sposób zauważalne. I teraz w zasadzie wykorzystam te drobne różnice procentowe do tego, żeby wspomnieć o opłatach, bo jeżeli komuś się wydaje, że taka różnica pół punktu procentowego czy jednego punktu procentowego w tej średniorocznej stopie zwrotu to jest niewiele, to zaraz pokażę, jak kolosalne znaczenie mają te różnice znowu w długim horyzoncie czasowym. I chciałbym, żebyście to też potraktowali jako taki dobry przykład, dlaczego warto dbać o na przykład o wysokość opłat, którymi jesteśmy obciążani w tym naszym inwestowaniu. Dlatego, że w zasadzie to jest jedyna rzecz, którą my jesteśmy w stanie kontrolować. Znaczy wysokość opłat plus podatki, powiedzmy, ale podatki też można kontrolować. Wysokość opłat jesteśmy w stanie kontrolować. To, czego zrobi rynek, absolutnie nie jesteśmy w stanie kontrolować. I zdecydowanie warto opłat unikać. Dobra, to był wstęp, a teraz pokażę wam, ile wynosi taki 1% różnicy w wyniku na przestrzeni 40 lat inwestowania. I to jest taka różnica, jak różnica pomiędzy wyższym słupkiem a niższym słupkiem. Tu mamy 40 lat inwestowania w portfel 80-20 w latach 1982-2021. I to, co widzimy na tych słupkach, to są miliony złotych. Więc można powiedzieć, że jeżeli byśmy mieli gorszy o 1 punkt procentowy nasz wynik, na przykład związany z tym, że ponosimy takie opłaty, to jest 49% różnicy znaczy portfel większy będzie większy o 49% od tego mniejszego. Wartość tego kapitału, który będziemy mieli na koniec takiej inwestycji, tak? To jest, można powiedzieć, tak jakbyśmy do pieca wyrzucili 2,3 miliona złotych, bo taka jest różnica w wielkości finalnej tego portfela. Także zdecydowanie warto o tym pamiętać, że rozsądny inwestor dba o to, żeby te koszty były zredukowane, koszty inwestowania były zredukowane do minimum. Oczywiście przy zachowaniu tego profilu ryzyka, który on w swoim inwestowaniu akceptuje. I to był wstęp, a teraz przechodzimy do tych trzech portfeli chroniących przed inflacją. Pokażemy trzy bardzo proste portfele oparte na ETF-ach, które no, mają dawać ochronę przed inflacją, w zasadzie dają ochronę przed inflacją, co pokażemy też. I wierzymy, że dalej będą broniły nasze oszczędności, nasz kapitał w długim horyzoncie czasowym. To są trzy podejścia, z których w zasadzie każde ma swoje plusy i minusy. One się cechują zarówno różnymi kosztami, jak i różnym poziomem łatwości obsługi, tak bym powiedział. Portfel 1, łatwe inwestowanie poprzez robodoradcę. Akurat w tym przypadku mówimy to na przykładzie Finaxa. Portfel 2, samodzielne inwestowanie, czyli jakby przejmujemy część obowiązków, które ma robodoradca, wykonujemy to sami, ale dzięki temu mamy niższe koszty. Kupujemy jeden ETF akcyjny i kupujemy polskie obligacje, 10-letnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Zobaczymy, jak taki portfel wypada. I portfel trzeci to jest taki portfel, w którym jest taki wszystko mający ETF, czyli taka strategia 80-20, akurat tą się posłużymy, ale pokażemy też wyniki innych. ETF, który się nazywa Vanguard Life Strategy. Pokażemy wyniki, omówimy plusy, minusy tych portfeli. Zobaczycie, zasygnalizujemy trochę pułapek. Tak jak powiedziałem, punktem wyjścia dla nas będzie portfel 80-20. No to pierwszy portfel bierzemy na tapetę. Trzy słowa powiem w ogóle o tym dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest ten robodoradca. Można powiedzieć, że to jest taka najprostsza recepta na inwestowanie. Robodoradztwo ma tą podstawową zaletę, że jest maksymalnie proste. Rejestrujemy się, wybieramy poziom ryzyka w tym naszym portfelu, czyli to, ile chcemy mieć akcji i obligacji w portfelu. Odbywa się to poprzez wypełnienie ankiety inwestycyjnej, gdzie odpowiadamy na pytania, później nam robodoradca już sugeruje konkretny profil ryzyka. Wpłacamy pieniądze i reszta dzieje się, można powiedzieć, całkowicie automatycznie. Robodoradca inwestuje te pieniądze, przede wszystkim jakby kupuje walutę za nie, a później w odpowiednich proporcjach, zgodnie z tą wybraną przez nas strategią, dokonuje zakupów ETF-ów i od czasu do czasu dokonuje również tak zwanego rebalansingu, trzy słowa powiem o tym później jeszcze. Czyli można sprowadzić takie inwestowanie przez robodoradcę w zasadzie do tego, że ustawiamy przelew na konkretną kwotę w polskich złotych, i w zasadzie zapominamy o tym, że taki przelew co miesiąc się wykonuje. Oczywiście, o ile nas stać na to, żeby taki przelew sam z konta schodził. No ale minus jest taki, bo nie ma róży bez kolców oczywiście, że podstawowym problemem w takich portfelach zarządzanych przez robodoradców jest to, że robodoradca pobiera opłaty za swoje usługi. A tak jak mówiłem, te koszty kumulują się w czasie i potrafią znacząco zaniżyć wynik tej naszej inwestycji. Zaraz to zobaczymy konkretnie na liczbach. My posłużymy się przykładem robodoradcy Finax, słowacki robodoradca, chyba najbardziej znany tego typu dostawca usług w Polsce. Na potrzeby tej prezentacji wybraliśmy u niego portfel 80-20, czyli 80% akcji, 20% obligacji. To są obligacje zagraniczne, zabezpieczone do euro, także to można powiedzieć ryzyko walutowe polski złoty euro jak najbardziej tam ponosimy. I tu też warto powiedzieć, że w tej części akcyjnej Finax nie daje nam tak naprawdę, pomimo że niby to są globalne akcje, to nie daje nam tak naprawdę pełnej ekspozycji na cały świat. Bo te ich ETF-y nie uwzględniają Japonii i Australii. I no to jest taka arbitralna decyzja tego robodoradcy. Tak skomponował ten portfel gotowych strategii. My jako klient, jako inwestor w zasadzie nic z tym nie możemy zrobić. My nie mamy wpływu na to. Nie możemy modyfikować tych strategii, które są nam dostarczane. Mamy 11 gotowych strategii do wyboru, jedną z nich wybieramy i inwestujemy. Jak ten portfel wygląda w szczegółach? On się tak naprawdę składa z aż 10 ETF-ów, 6 akcyjnych i 4 obligacyjnych. W takich proporcjach, jakie one są tutaj przedstawione na slajdzie, Finax de facto kupuje te ETF-y w naszym imieniu i cały czas dba o to, żeby te wagi w portfelu założone, czyli te wagi 80-20, nie odchylały się za bardzo. Czyli przy pewnym poziomie odchylenia dokona czegoś takiego, właśnie dokona tak zwanego rebalansingu. Czyli sprzeda to, co zdrożało, po to, żeby kupić te aktywa, których udział w portfelu się po prostu zmniejszył. Jak to wygląda w praktyce? No, akcje są takimi aktywami, które drożeją szybciej od obligacji. Tak? No, tak to wygląda w praktyce. Gdybyśmy nie rebalansowali takiego portfela, to pewnie w takim długim horyzoncie czasowym typu 40-50 lat, ten udział akcji w tym portfelu to zbliżałby się tam do 99%, tak przypuszczam. Spekulacja nie poparta danymi, musiałbym sięgnąć do danych, także proszę mnie weryfikować od razu. Za chwilę pokażę, jak to wygląda w praktyce. Ale oczywiście w drugą stronę sobie można, czyli od czasu do czasu robodoradca sprzeda część tych drożejących aktywów, czyli w tym przypadku akcji, i kupi obligacje po to, żeby zachować tak zwany profil ryzyka tego portfela. Żeby te proporcje były takie, jakie sobie założyliśmy na początku. My je wybraliśmy dlaczego? Dlatego, że akceptowaliśmy pewien poziom ryzyka. To, co wam mówiłem, im więcej akcji w portfelu, tym większe ryzyko pogłębienia tych maksymalnych spadków. Więc te obligacje służą temu, żeby nam ten profil ryzyka tego portfela po prostu, żeby nam to ryzyko w tym portfelu po prostu zmniejszać, łagodzić w jakiś sposób. Dobrze, jak wyglądają wyniki takiego portfela? To jest symulacja portfela, bo Finax tak długo nie istnieje, ale przełożyliśmy te ETF-y, które Finax kupuje w tych proporcjach, w których je kupuje, na historyczne dane. I tu widzicie wyniki takiego portfela od roku 1999 do 2021. Dlaczego 99? Zależało nam na tym, żeby objąć również krach dotcomów, tak? Czyli żebyśmy zobaczyli tak naprawdę na tyle długi horyzont, który pozwala nam również zauważyć, co się działo w takich momentach, kiedy rynek akcji po prostu jechał w dół. Wynik jest już przeliczony dla polskiego złotego. Zielona linia, tą, którą tu widzicie, uwzględnia już wynik skorygowany o inflację. I dodatkowo my w tych danych uwzględniliśmy również koszt opłaty na rzecz robodoradcy. To jest 1,2% rocznie. Brutto. 1% plus słowacki VAT, 1,2% rocznie. To nie jest mała opłata, to jest duża opłata. Ale jak widać, pomimo tych opłat portfel w tym okresie chronił się przed inflacją i dawał nam tu średnio rocznie 3,7% powyżej inflacji. A z kolei maksymalny spadek takiego portfela, wyrażony w polskim złotych, to było minus 36,5%. Czyli można powiedzieć, 1/3 wartości portfela w pewnym momencie byliśmy w dół. I to jest całkiem dużo. Chcę wam pokazać też drugą tabelę. I ona po to, żeby wam zobrazować jedną rzecz i wytłumaczyć, co to jest krótki termin, średni termin, długi termin w inwestowaniu. Środek tej tabeli to są miesięczne stopy zwrotu poza dwoma kolumnami prawymi skrajnymi. Tak? I ten środek tabeli pokazuje, co się dzieje w każdym z kolejnych miesięcy naszego inwestowania w całym tym okresie, przez te 20 lat, tak? 22 lata w gruncie rzeczy. No to zobaczcie, że stopa zwrotu w danym miesiącu jest absolutnie nie do przewidzenia. Raz jest plus, raz jest minus, to jest totalna sieczka. I tak właśnie wygląda inwestowanie w krótkim terminie, że tak naprawdę my możemy tylko spekulować, czy giełda jutro pójdzie w górę, czy spadnie. A nikt tego tak naprawdę nie wie. Dopiero w dłuższym horyzoncie czasowym możemy mówić, że zauważamy pewne prawidłowości. Pogrubiłem kolumnę, która pokazuje wyniki roczne, to jest ta kolumna przedostatnia i widać, że tych lat, w których byliśmy na plusie, jest trochę więcej od tych lat, kiedy byliśmy na minusie, ale to może być akurat cecha tego okresu, który mamy dobrany. Ale im dłuższa perspektywa, tym to ryzyko skończenia na minusie staje się coraz mniejsze. W zasadzie można powiedzieć, że nigdy w historii nie zdarzył się taki czas, w którym inwestując w globalny rynek akcji, a to jest akurat na podstawie danych, bylibyśmy na minusie dłużej niż 6,5 roku. Czyli jeżeli mamy dobrze zdywersyfikowany portfel, to jesteśmy w stanie dosyć szybko z tych minusów wychodzić, o ile ktoś uznaje te kilka lat za krótki czas. W USA ten powrót do szczytów po takim największym historycznym spadku indeksu S&P 500, tak jak mówiłem, zajął maksymalnie 16 lat. Maksymalnie 16 lat w całym okresie, w którym potrafimy sięgnąć wstecz po tych danych. Także można z dużą dozą pewności, czy przekonania, czy prawdopodobieństwa powiedzieć, że jeżeli nastawiamy się na inwestowanie przez dekady w portfel, który ma przewagę akcji, to coraz bardziej zbliżamy się do 100% w zakresie prawdopodobieństwa tego, że skończymy na plusie. Nie? Ale pewności dla jasności nigdzie nie ma. I teraz jak sobie popatrzymy na narastający wynik, to jest ta ostatnia kolumna tej strategii 80-20 w Finaxie za te lata, które przedstawialiśmy, to widać, że w ciągu tych 22 lat portfel pomimo okresowych spadków w zasadzie potroiłby z hakiem, 3,5 razy jest większy niż na początku. I to pomimo tego, że mamy tutaj i bańkę dotcomów, i kryzys, wielki kryzys finansowy 2007-2008 rok, i do tego mamy pandemię koronawirusa w 2020 roku. Także warto w taki sposób również na te dane patrzeć. Oczywiście to, o czym będzie za chwilę mówił Maciej, czyli Atlas Pasywnego Inwestora, no my w zasadzie posługujemy się i prezentujemy masę takich danych po to, żeby właśnie wam było łatwiej podejmować najlepsze decyzje inwestycyjne oparte na twardych dowodach, a nie tak jak Jacek przed chwilą powiedział, na obiegowych opiniach, które, co by nie mówić, często nie znajdują po prostu odzwierciedlenia w rzeczywistych danych, jak się te dane do pracy zaprzęgnie. To, co jest ważne i to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że warto sprawdzać i weryfikować, nie przyjmować bezkrytycznie nawet takich bardzo oczywistych stwierdzeń, jakie przed chwilą tu powiedziałem, że obligacje ograniczają zmienność portfela. Bo tak naprawdę to wszystko też zależy. To zależy, jakie obligacje, w jakiej walucie, i z kolei w jakiej walucie inwestor chce ten swój portfel budować, albo jaką walutę dla swojego portfela uważa za walutę podstawową, taką, w której będzie mierzył również te swoje wyniki inwestycyjne. I jeśli w tym swoim portfelu stosujemy te obligacje zagraniczne, zabezpieczone do euro, to ta zmienność wyrażona po przeliczeniu tych euro do polskich złotych może się okazać, że jest dużo, dużo większa po prostu. A dodam, że przecież właśnie takie obligacje znajdują się w tych portfelach finaksowych. Obligacje zagraniczne hedżowane do euro. I tu też taki wykres, niebieska linia to jest wynik portfela całkowicie obligacyjnego, czyli 100% obligacji. Portfel, który jest w 100% złożony z obligacji zagranicznych zabezpieczonych do euro. I tak jak widzimy, no, ta linia ma taką dosyć małą dynamikę, tak? Ona sobie tam powoli pnie się do góry. Tam największy spadek, który tutaj jest odnotowany na slajdzie, to jest minus 6%. Tak? Takie było maksymalne obsunięcie takiego portfela obligacyjnego. No, można powiedzieć, że da się przeżyć. Nie? A z kolei ta linia zielona pokazuje, co by było, gdybyśmy przeliczali po prostu na bieżąco wartość tego portfela wyrażoną w euro na polskie złoty po bieżącym kursie euro. I tak jak widać, tutaj już inwestor oceniający wyniki takiego zagranicznego portfelu w polskich złotych, no może się nabawić palpitacji serca, tak? No bo zdarzały się takie momenty, w których to maksymalne obsunięcie wynosiło nawet 30%. Nie? A te maksymalne obsunięcia, albo te wahania, może nawet nie maksymalne, tylko takie duża amplituda tych wahań, ma kolosalny wpływ na naszą psychikę jako inwestorów i powoduje, że po prostu możemy podejmować i często podejmujemy bardzo głupie, emocjonalne decyzje. Tak? Więc radzę na to uważać. Ostatni slajd, który chcę pokazać w kontekście portfela Finaxowego, to jest pokazać wam, co się dzieje, jeżeli ten udział akcji w portfelu się zmniejsza i zwiększa się udział obligacji. I to cały czas mówimy o tych obligacjach zagranicznych. Ta środkowa kolumna zaznaczona na czerwono pokazuje nam maksymalne obsunięcie. Mamy ten portfel 80-20 podświetlony, ale widzimy, że im mniej obligacji w portfelu, im mniej akcji w portfelu i im więcej obligacji w portfelu, tym ta huśtawka się zmniejsza. Oczywiście spada również nasza stopa zwrotu, tak? Ale jakby na to nie patrzeć, to wszystkie te portfele, nawet portfel w całości złożony z obligacji zagranicznych w euro, pobijały inflację. No i teraz kluczowe pytanie, które się pojawia, to czy da się to zrobić jeszcze lepiej, tak? U robodoradcy się o tym nie przekonamy, bo na przykład nie jesteśmy w stanie tam podmienić tych obligacji zagranicznych na polskie obligacje skarbowe, ale teoretycznie, skoro nie chcemy być tak wystawieni na ryzyko kursu walutowego i patrzymy na to, ile portfel jest warty w złotówkach, no to teoretycznie mogłoby mieć to sens. No i kluczowe pytanie, jak wygląda praktyka, nie? No bo to, że teoretycznie coś ma sens, to jeszcze niewiele znaczy. I o tym wam za chwilę będzie opowiadał Artur właśnie w portfelu drugim, który jest takim próbą szukania panaceum na to, że na zmienność, czy inaczej mówiąc ryzyko, na które wystawione są te portfele po prostu finaksowe. Ale zanim dam głos Arturowi, to jeszcze podsumuję plusy i minusy robodoradztwa i takiego portfela u robodoradcy. Tak jak wspomniałem, to są portfele przeznaczone przede wszystkim dla tych osób, które cenią sobie łatwość inwestowania, tak bym powiedział, i które, uwaga, są skłonne za tą łatwość płacić, tak, ponosząc te wyższe koszty. Alternatywą jest oczywiście samodzielne kupowanie waluty, otworzenie konta w biurze maklerskim, samodzielne składanie zleceń, pilnowanie, czy nie zaszły okoliczności dla rebalansingu. No to też nie każdy chce robić, więc niektórzy się godzą na to, żeby te opłaty po prostu ponosić. Jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, to oczywiście, że te opłaty mogą być niższe. Są dwa takie miejsca, w których można obniżyć opłaty Finaxa o połowę, czyli zamiast 1,2% rocznie płacić 0,6 punktu procentowego rocznie tej opłaty. Jednym takim miejscem jest społeczność Klan Finansowych Ninja, a drugim takim miejscem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które również dla swoich członków taką ofertę posiada. Oczywiście tu też trzeba pamiętać, że do tych kosztów zarządzania robodoradcy dochodzą nam jeszcze dodatkowe koszty samych ETF-ów, wewnętrzny TER ETF-ów. Tak jak wspominałem, można tak przyjąć spod grubego palca, że jest to 0,2% rocznie w przypadku takich portfeli, gdzie wymieszane są akcje i obligacje. Minus oczywiście olbrzymi Finaxa w tej chwili, to jest to, że my nie mamy możliwości otworzenia tam rachunków IKX-e, a więc nie mamy tej tarczy podatkowej. Co więcej, rebalancing też powoduje dla nas koszty podatkowe. Plus jest taki, że Finax zapowiada, że będzie miał konta OIP. To jest taki odpowiednik IKE, europejski odpowiednik IKE, takie konto, które będzie można przenosić również pomiędzy krajami Unii Europejskiej, czyli u różnych dostawców mieć przenosić sobie pomiędzy krajami po prostu swój rachunek inwestycyjny, a jednocześnie będzie to coś bardzo podobnego do IKE, czyli będziemy mieli korzyści podatkowe z wpłacania tam pieniędzy. Tego jeszcze nie ma, to ma wkrótce być. I to jest koniec tej mojej części i przekazuję głos w tej chwili Arturowi, który pokaże nam drugi portfel.
Dzięki wielkie, Michale. O portfelu numer jeden, o którym mówił Michał, można w największym skrócie powiedzieć, że jest to rozwiązanie na pewno bardzo wygodne, no bo taki robodoradca w naszym imieniu robi selekcję ETF-ów. My nie musimy, przez nasze ręce nie przychodzi ani jedna transakcja, nie musimy poświęcać temu czasu, naszej uwagi. Również w naszym imieniu zarządza tymi ETF-ami, więc wszystko się dzieje automatycznie. My możemy nawet nasze wpłaty zautomatyzować, jeżeli chcielibyśmy na przykład dokonywać jakichś regularnych wpłat, jakąś część naszej pensji przekazywać na taki portfel. Natomiast to rozwiązanie ma dwie takie, myślę, podstawowe wady. Zresztą Michał o nich powiedział. Pierwsza to jest ta opłata 1-2% rocznie i to też było fajnie widać na jednym ze slajdów, że w długim terminie to jest naprawdę dużo, bo działa procent składany. Drugi problem to ten problem ryzyka walutowego. To, że w Finaxie ETF obligacyjne, którymi oni się posługują, są zabezpieczone walutowo, to wynika między innymi z faktu, że oni mają dobrą świadomość tego, bo ta świadomość jest dość powszechna wśród profesjonalnych instytucji, że obligacje plus waluta równa się wysoka zmienność, prawie tak samo jak akcje, i można powiedzieć, to już nie jest bezpieczna przystań. Więc to jest ten drugi problem. No i jakim możemy znaleźć rozwiązanie na te dwa podstawowe problemy? Zamiast skorzystać z takiego robodoradcy z jednego narzędzia, możemy spróbować inwestować samodzielnie zbudować portfel, który będzie się składał, uwaga, z dwóch elementów, ponieważ musimy o tą część obligacyjną zadbać sami, bo w Finaxie nie ma opcji z obligacjami, które byłyby zabezpieczone do polskiego złotego, więc musimy to zadbać sami. Więc będziemy mieli dwie części, część akcyjną i część obligacyjną. I teraz pytanie, jak to miałoby wyglądać w szczegółach? Jeżeli chodzi o część obligacyjną, tutaj mamy teoretycznie kilka opcji. Najłatwiej byłoby, gdybyśmy mieli jeden ETF na globalny rynek obligacji zabezpieczony do polskiego złotego. Niestety takiego instrumentu na ten moment nie ma. Kibicujemy naszym polskim dostawcom, żeby myśleli o tego typu rozwiązaniach. Możemy pomyśleć o funduszach indeksowych, które są podobne do ETF-ów, tylko nie są notowane na giełdzie, i są takie możliwości, są takie fundusze, natomiast one są stosunkowo drogie. Mówię o tych polskich dostawcach, tam taki fundusz obligacji rynków rozwiniętych ma opłaty sięgające mniej więcej 0,8% rocznie nawet, w związku z czym no to jest też dość dużo. Możemy wybrać w końcu ETF na polskie obligacje skarbowe, które od niedawna się pojawił, lub detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją, czyli zwykłe, najzwyklejsze obligacje, które od dawien dawna, od kilkunastu lat mamy dostępne przez obligacjeskarbowe.pl. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo jedno i drugie rozwiązanie ma swoje zalety i wady, ale w tym przypadku wybierzemy to rozwiązanie, które sam lepiej znam, bo znane, bo jest z nami dłużej, czyli detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją. W części akcyjnej kupimy sobie po prostu jeden ETF zdywersyfikowany na cały świat, ETF na globalne akcje. No i teraz pojawia się pytanie, jak kupić taki ETF na globalne akcje, jak wybrać taki ETF? Pierwszy krok to wybór indeksu, który chcemy naśladować takim ETF-em, a w kroku numer dwa wybieramy sam fundusz, który będzie odpowiedni pod ten indeks. Jakie mamy w ogóle indeksy? No jest ich, w sumie trochę ich jest, natomiast dwa takie najbardziej popularne, najbardziej zdywersyfikowane indeksy to są indeksy FTSE All World oraz drugi MSCI All Country World Index. Ten drugi ma jeszcze inną wersję, ale już może nie będziemy wchodzić w takie głębokie szczegóły. To są dwa indeksy czołowych dostawców globalnych, które mają w sobie kilka tysięcy akcji z całego świata. Jakie to są dokładnie akcje? Mamy w obu portfelach mniej więcej podobne proporcje. Około 90% tych portfeli to są rynki rozwinięte, a mniej więcej 10% to są rynki wschodzące. Po lewej stronie widzimy tą część rynków rozwiniętych, developed markets. Widzimy, że mamy tutaj sporo krajów, z różnych regionów, z Ameryki Północnej, z Europy czy z regionu Azji i Pacyfiku. Po stronie rynków wschodzących również mamy podobne regiony, ale oczywiście inne kraje. Co ciekawe, Polska jest tutaj akurat, mamy przykład tego drugiego indeksu, MSCI All Country World Index. Ona figuruje na liście krajów, na liście rynków rozwijających się i ma udział poniżej 1%, i to grubo poniżej 1%. Co ciekawe, w tym drugim indeksie, czyli FTSE All World, jesteśmy zaliczani do rynków rozwiniętych, także tutaj taka ciekawostka. Tych rynków jest wiele. Jaki jest ich udział w tych poszczególnych indeksach? To zależy od kapitalizacji rynkowej, ponieważ jedne rynki są większe, inne mniejsze, więc jedne ważą więcej, drugie mniej, mówiąc w takim największym skrócie. Jak wybrać ETF pod konkretny indeks? Widzimy tutaj kilka ETF-ów, dwa na indeks FTSE All World i obydwa są tego samego dostawcy, bardzo znanej firmy Vanguard, firmy amerykańskiej, oraz kilka ETF-ów na MSCI All Country World Index, różnych dostawców, i widzimy opłaty roczne. Opłata roczna to jest taki podstawowy czynnik, na który powinniśmy zwracać uwagę. Chcemy po prostu wybrać ETF jak najtańszy. To jest jedno z głównych kryteriów, którym powinniśmy się kierować. TER to wskaźnik kosztów całkowitych i to jest taki podstawowy wskaźnik, na który powinniśmy patrzeć. Warto też patrzeć na tracking difference, czyli wierność odwzorowania. W tym przypadku już nie dodawałem kolejnej kolumny, żeby za dużo nie zamieszać, ponieważ w tym przypadku za dużo nam by to nie dodało, ale warto o tym wiedzieć, że może się zdarzyć, że fundusz, który jest teoretycznie droższy, ponieważ ma wyższą opłatę, może okazać się bardziej efektywny na końcu, uzyskiwać lepszy wynik, bo na przykład więcej zarabia na pożyczaniu papierów wartościowych, oczywiście z zabezpieczeniem, ale to już może nie wchodźmy teraz tutaj w te szczegóły. Im taniej, tym lepiej, tak mówiąc bardzo ogólnie. Drugi element, który warto brać pod uwagę, to kwestia dywidendy. ETF-y, inwestując w akcje z całego świata, otrzymują dywidendę od spółek, które mają w swoich portfelach. No i co mogą z tymi dywidendami zrobić? Mogą albo dodać do portfela wartość tej dywidendy, albo ją wypłacić inwestorom. I w ten sposób rozróżniamy dwa typy ETF-ów. ETF-y akumulujące dywidendy lub dystrybuujące dywidendy. Jeżeli chodzi o FTSE All World, mamy tutaj wybór i możemy po prostu sobie wybrać, co nam się bardziej podoba. W przypadku MSCI ACWI nie mamy wyboru, jest tylko dostępna wersja akumulująca dywidendy. Czym się kierować przy tym wyborze? Co jest lepsze? Generalnie warto wybierać ETF-y akumulujące dywidendy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy na etapie akumulacji majątku, ponieważ zakładamy, że jeżeli jesteśmy na takim etapie, to chcemy jak największą część naszych środków inwestować i to, co otrzymujemy, chcemy, żeby dalej pracowało w tym portfelu, więc jeżeli byśmy otrzymali jakąś dywidendę, no to chcąc ją reinwestować, musimy poświęcić na to nasz cenny czas. My tą dywidendę po otrzymaniu, otrzymamy ją pomniejszoną o podatek Belki, więc mieliśmy nie mówić podatek Belki, podatek od zysków kapitałowych, więc to, co będziemy reinwestować, będzie już pomniejszone, więc to będzie mniej efektywne. Prowizje pewnie trzeba będzie zapłacić, same można powiedzieć szkody. Więc co do zasady, na tym etapie, kiedy nie jesteśmy jeszcze rentierami, to warto wybierać te ETF, które akumulują dywidendę, bo są po prostu bardziej efektywne. Jeżeli dotrwamy do emerytury, po prostu będziemy na etapie bycia rentierem, możemy wykorzystywać ETF dystrybuujące dywidendy i zakładać, że będziemy finansować z tym na przykład właśnie nasze życie, nie wiem, opłacać rachunki, robić zakupy spożywcze i tak dalej. No dobrze, to teraz w takim razie, jak sprawdza się taki portfel złożony z polskich obligacji oraz globalnych akcji, ale zanim zobaczymy ten portfel, spróbujmy sobie zobaczyć punkt odniesienia, czyli portfel, gdzie mamy akcje globalne i obligacje również zagraniczne, czyli portfel, w którym zobaczymy, tylko to będzie portfel, który przeliczamy na polskie złoto. To jest ten problem, o którym mówił Michał, że portfele, które mają dużo obligacji, jeśli byśmy przeliczyli na polskie złoto, czyli byśmy złapali perspektywę polskiego inwestora, okaże się, że te obligacje za dużo nie chronią, za dużo nie pomagają w portfelu. I to właśnie widać na tym slajdzie. Widzimy kilka portfeli różniących się od siebie udziałem akcji i obligacji. Na samej górze portfel 100-0, czyli 100% akcji, 0% obligacji. Im niżej, tym mniej akcji, a więcej obligacji. I widzimy, że początkowo to maksymalne obsunięcie, które widzimy na samym środku, w środkowej kolumnie, ono się początkowo obniża wraz z dodawaniem obligacji do portfela, ale potem dochodzimy do ściany mniej więcej przy portfelu 60-40 i tam jest stop, czyli zatrzymujemy się na poziomie minus 30% i dalsze dodawanie obligacji do portfela już tej zmienności nie obniża. Właściwie w tym przypadku maksymalnego obsunięcia, ale jeśli byśmy spojrzeli na odchylenie standardowe, ta zmienność nie spada, lecz rośnie paradoksalnie. I wina za to bierze się właśnie z tej ekspozycji walutowej. To teraz spójrzmy, jakby to wyglądało, gdybyśmy właśnie zamiast tych obligacji zagranicznych, tutaj były akurat obligacje amerykańskie, mieli polskie detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją, 10-letnie, czyli EDO. Tutaj mamy ten sam układ, czyli na początku portfel 100-0, im niżej, tym portfele w większym stopniu składające się z obligacji i też widzimy w pierwszej kolejności, spójrzmy sobie na portfel 80-20, czyli ten portfel, o którym też mówił Michał. Okazuje się, że portfel 80-20, po tym jak dodaliśmy tam polskie obligacje zamiast zagranicznych, ma takie same maksymalne obsunięcie kapitału, a nawet minimalnie większe. Uwaga, nic nie zyskaliśmy. Hello. Więc pierwszy wniosek jest taki, że coś tutaj nie gra, ale spójrzmy, co się dzieje dalej. 60-40, mamy mniejsze obsunięcie kapitału, schodzimy dalej, czyli do portfeli, gdzie mamy coraz więcej obligacji. Maksymalne obsunięcie kapitałów udaje się zmniejszyć i również odchylenie standardowe, które widzimy w prawej kolumnie, w drugiej kolumnie od prawej strony, również się zmniejsza, więc widzimy, że te obligacje robią swoje w portfelu, czyli obniżają jego ryzyko, natomiast musimy tych obligacji dodać więcej. To jest coś, co jest bardzo istotne. Takie trzy wnioski, które bardzo chciałbym podkreślić na podstawie właśnie tego, co zobaczyliśmy, to że te 20% obligacji polskich to jest po prostu za mało. W portfelu 80-20 polskich obligacji EDO jest zbyt mało i kompletnie nie spełniają swojej roli ochrony portfela przed zmiennością. Wręcz właśnie obligacje zagraniczne miały minimalnie, ale jednak lepsze wyniki, portfel z obligacjami zagranicznymi, plus mieliśmy większą dywersyfikację ryzyka emitenta. Tutaj mamy tylko jednak jednego emitenta, więc mamy większe ryzyko. Obligacje, jeżeli chcielibyśmy, żeby pełniły swoją rolę, w tym przypadku muszą stanowić przynajmniej 60% portfela. Być może to byłaby trochę inna liczba, gdybyśmy mieli więcej tych portfeli, bo mieliśmy akurat różnicę co 20%, ale bazując właśnie na tych portfelach, które widzieliśmy, to dopiero od portfela, który miał przynajmniej 60% obligacji, te portfele robiły swoje i zaczynały obniżać nam to ryzyko w portfelu. Taka trzecia obserwacja też, co warto podkreślić, wszystkie z tych portfeli, które widzieliśmy z dodatkiem EDO, czyli indeksowanych inflacją, pokonywały inflację. Nawet bardzo konserwatywny portfel 2080 dawał zwrot ponad 5% średniorocznie, prawie 3% powyżej inflacji. To bardzo dobra wiadomość. Tylko uwaga, przeważając polskie obligacje, warto pamiętać o ryzyku emitenta. Mówi się, że każdy kij ma dwa końce i to jest właśnie idealny przykład, żeby to powiedzenie zobrazować, ponieważ im więcej mamy obligacji, tych polskich obligacji indeksowanych inflacją w portfelu, tym bardziej spada nam zmienność, ale uwaga, to nie jest za darmo. Tym większe mamy ryzyko emitenta, ponieważ im większa część naszego portfela to są obligacje jednego emitenta, tym większe jest ryzyko, że może z tym portfelem stać się coś złego. Oczywiście teraz wszyscy pomyślą, że Za naszą wschodnią granicą jest wojna, więc tu jest za chwilę jakieś czarne scenariusze. To oczywiście wszystko się może wydarzyć, ale nawet nie trzeba tutaj straszyć wojną. Spójrzmy, Grecja. Mamy wiele przykładów. Wystarczy, żeby państwo w ciągu jakiegoś tam dłuższego okresu prowadziło bardzo lekkomyślną politykę budżetową i może się okazać, że kraj wpada w tarapaty, w spirale zadłużenia. Może się okazać, że na przykład nie będzie w stanie swoich odsetek spłacić. A jeżeli okaże się, że to jest zadłużenie wewnętrzne, to może sobie wydrukuje trochę pieniędzy i jednak te odsetki spłaci.
Wtedy ale zawsze zobaczcie, spłaci, Artur, nie? W sensie wystarczy wydrukować, to spłaci.
Tak, spłaci, ale uwaga, myślę, że w tym scenariuszu to, co się wydarzy z walutą takiego kraju, czyli na przykład naszego, no to nie byłoby coś do pozazdroszczenia. Może się okazać, że pójdziesz do sklepu chcąc kupić szampon i okaże się, że cena szamponu to 10% średniego wynagrodzenia miesięcznego. Więc jakby tak można jakby to ryzyko emitenta zmaterializować w praktyce. Więc uwaga, to jest dobre rozwiązanie, ale pamiętajmy o tym ryzyku emitenta. Powiem tak jeszcze od siebie.
Michał nie musi kupować szamponu, więc on tutaj nie ma tego ryzyka.
Ja mam prostą sytuację. Ale ostatnio patrzyłem na to, co się dzieje w Turcji, nie?
Mogę sobie wyobrazić portfel, który ma 100% obligacji EDO, czy jakąś tam ilość typu, nie wiem, 10%, ale nigdy nie moglibyśmy, moim zdaniem, go nazwać portfelem na każdą pogodę. To nie będzie portfel, który jest przygotowany na każde warunki rynkowe. W moim badaniu pokazują, że powinno być przynajmniej 10-20% rynków zagranicznych w portfelu, innych walut w portfelu. Pewnie te badania są różne. Ja gdybym miał tak w sposób subiektywny określić, to wydaje mi się, że warto mieć przynajmniej 30% w części portfela w innych walutach i najlepiej, żeby to była ta część akcyjna, bo wtedy ta zmienność walut nam nie przeszkadza, ponieważ to już nie pogorszy tej zmienności w części akcyjnej. Z tego wynika, że w tej części obligacyjnej, no wydaje mi się, że maksymalnie to jakieś 70%. Ale to jest takie już takie moja subiektywna opinia. Na sam koniec podsumowanie. Plusy takiego rozwiązania. Koszty mamy ograniczone do minimum. Nie ponosimy dodatkowej opłaty za zarządzanie, którą mieliśmy w Finaxie 1-2%. Prostota. Ten portfel jest bardzo prosty. Składa się z jednego ETF-a na globalne obligacje i z jednego instrumentu obligacyjnego. Pełna elastyczność. Możemy dobrać dowolne proporcje aktywów w tym portfelu. Więcej bądź mniej. Możemy skorzystać również z rachunków typu IKE i IGZE. Jeżeli chodzi o obligacje detaliczne, tylko IKE. Minusy, na pewno mniejsza wygoda. Mamy oddzielne konta do zakupów ETF-ów i obligacji skarbowych. Musimy samodzielnie to wszystko przeklikać. Wszystkie transakcje muszą przejść przez nasze ręce. Musimy o tym pamiętać. Nie da się zautomatyzować tutaj tych transakcji. Rebalancing również musimy wykonywać samodzielnie. A sam rebalancing jest trochę utrudniony przez opłaty umorzeniowe, które występują w przypadku detalicznych obligacji skarbowych. Wynika z tego, że prawdopodobnie lepszym pomysłem na rebalancing w tym wariancie to są dopłaty, a nie ten klasyczny sposób, o którym mówił Michał. Również my podatki przy każdym umorzeniu musimy zapłacić podatki, więc jest to trochę mniej efektywne. No i to ryzyko emitenta. Jeżeli byśmy chcieli faktycznie dodać sobie tych obligacji po to, żeby tą zmienność obniżyć, to pakujemy się w większym stopniu w ryzyko emitenta i pamiętajmy, że ma to znaczenie w kontekście tego, czy nasz portfel to będzie portfel po prostu na każdą pogodę. Powiem jeszcze na sam koniec jedno zdanie. Uważam, że ten portfel, jeżeli chodzi o tą wersję 80-20, jest totalnie bez sensu. Uważam, że to jest portfel, którego nie należy w ogóle rozważać, ponieważ jego stopy zwrotu były podobne co portfela z częścią obligacyjną zdywersyfikowaną. Zmienność nie była mniejsza, natomiast mamy niezdywersyfikowane ryzyko emitenta. To jest portfel dla osób, czyli portfel, gdzie są akcje globalne i obligacje lokalne, dla osób, które chcą po prostu obniżyć, które są po prostu konserwatywne. Natomiast uwaga, coś za coś. Jak będziemy mieli bardzo dużo tych obligacji, detalicznych obligacji skarbowych, to moim zdaniem nie będzie można nazwać tego portfelem na każdą pogodę.
No i to jest ten moment, w którym ja wchodzę z trzecim portfelem. Dzięki, Artur. Więc poznaliśmy już dwa portfele. Pierwszy to było takie najprostsze podejście do inwestowania, samodzielne inwestowanie poprzez robodoradcę, który de facto w naszym imieniu zarządza portfelem ETF-owym. Drugi portfel, o którym przed chwilą powiedział Artur, to ETF plus obligacje detaliczne. Natomiast jeśli tych obligacji nie mamy mieć dużo w portfelu i mamy ich na przykład 20, może 40%, to okazuje się, przynajmniej tak mówią dane, że wtedy możemy zrezygnować z polskich obligacji, przynajmniej w fazie akumulacji, gdzie tak naprawdę nie jest dla nas istotne, bo nie wypłacamy tych pieniędzy, żeby mieć, że tak powiem, na podorędziu pieniądze w polskiej walucie, to wtedy możemy pójść trzecią drogą i zrobić sobie taki portfel oparty o ETF-a, który jest wszystko mającym ETF-em, tak zwany multi-asset po angielsku, czyli ETF-em, który ma wiele klas aktywów. W tym przypadku tutaj powiemy o ETF-ie firmy Vanguard Life Strategy, który jest takim ciekawym ETF-em, bo to jest taki ETF ETF-ów. On w sobie po prostu zawiera inne ETF-y, czyli można tak obrazowo powiedzieć, że to jest taki ETF, jakbyśmy sobie ubrali tego robodoradcę, zapakowali go w ETF-a, to właśnie czymś takim jest Life Strategy. Jest po prostu takim ETF-em, który w środku w sobie ma inne ETF-y, właśnie ETF-y akcyjne i ETF-y obligacyjne. I oczywiście tutaj mówimy o inwestowaniu globalnym, więc mamy koszyk akcji globalnych i mamy również koszyk globalnych obligacji, które są zabezpieczone do euro lub denominowane w euro. Więc tutaj siłą rzeczy jest to też, można powiedzieć, produkt przede wszystkim kierowany do klientów z Eurolandu, czyli osób, gdzie po prostu obowiązującą walutą jest euro, gdzie ktoś zarabia i wydaje w euro, ale też jak powiedziałem, jeżeli tych obligacji nie mamy w portfelu więcej niż 20-40%, to takie podejście może mieć sens, dlatego że po pierwsze jest bardzo proste, bo mamy jednego prostego ETF-a, no i jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie niż rozwiązanie zaprezentowane w pierwszym portfelu robodoradcy. Przejdźmy sobie do szczegółów tego, co w takim ETF-ie siedzi. Ja nie będę tutaj już was straszył po nocach, nie będę przechodził przez całą tabelkę i czytał, rozkodowywał każdego ETF-a z osobno, także spokojnie. Natomiast zaznaczę najważniejsze kwestie. Otóż ETF firmy Vanguard Life Strategy występuje w czterech wariantach. Podobnie troszkę jak to jest u robodoradcy, tam mamy nieco więcej odcieni, że tak powiem, tego ryzyka i tutaj tak idąc od lewej strony mamy najbardziej taki defensywny wariant tego ETF-a, gdzie mamy 20% akcji i 80% obligacji i tutaj są poszczególne wagi i tutaj w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o część akcyjną, to mamy tak naprawdę ekspozycję przede wszystkim na świat. Ja jeszcze tutaj dodam, że to, iż tych ETF-ów tu jest tak dużo, to przede wszystkim wynika z uwarunkowań prawnych, to znaczy jeśli dobrze wyczytałem, to jeżeli jest fundusz funduszy, to on nie może w sobie zawierać więcej niż 20% innego funduszu i dlatego tutaj firma Vanguard musiała zrobić takie szachu-machu, żeby żaden z ETF-ów w portfelu nie miał większej wagi niż 20%, ale z naszej perspektywy, z perspektywy inwestora jest to tak naprawdę detal. Ważne jest to, że w tej wersji 2080 mamy 20% ekspozycji na globalny koszyk akcji i 80% obligacji. Z perspektywy polskiego inwestora ten wariant nie ma żadnego sensu. Jeżeli komuś zależy na polskich, na stabilizacji w polskim złotym, to tak naprawdę będziemy mieć tutaj 80% obligacji, które nie spełnią tej roli, ponieważ będziemy mieć ryzyko do waluty euro, ponieważ Vanguard Life Strategy jest w walucie euro, jest kwotowane, jeżeli chodzi tutaj o obligacje, kwotowane są w euro. Kolejny wariant, nadal dość defensywny, to jest 40% obligacji i tutaj mamy taką sytuację, że nadal tak naprawdę jest tych obligacji, tych, przepraszam, akcji zbyt mało, bo 60% obligacji mamy, to nadal mamy zbyt mało tych akcji, a zbyt dużo obligacji, żeby ten portfel był faktycznie defensywny z perspektywy polskiego inwestora, dlatego że 60% obligacji w euro spełni swoją rolę stabilizującą portfel, ale dla kogoś, kto jest inwestorem właśnie w Eurolandzie, ale nie dla kogoś, kto przelicza wartość portfela w polskim złotym. To, co ma sens z perspektywy polskiego inwestora, to szczególnie te dwa ostatnie warianty, czyli wariant, w którym mamy 60% akcji i 40% obligacji lub ten najbardziej agresywny, czyli 80% akcji i 20% obligacji. Jak wskazują dane, już w takim, przy takim udziale obligacji te obligacje spełniają swoją rolę stabilizującą w portfelu, nawet jeżeli przeliczymy sobie ten portfel do polskiego złotego, więc te portfele można już jak najbardziej rozważać. Natomiast to, co zyskujemy, to przede wszystkim prostotę, bo to jest naprawdę prosty instrument. Kupujemy jednego ETF-a i on tak naprawdę robi za nas wszystko, tak? Czyli właściwie robi to, co robi również za nas robodoradca, w szczególności tak zwany rebalancing, czyli przywracanie równowagi w tym portfelu, jeżeli chodzi o ryzyko, ponieważ akcje zwykle przerastają szybciej w czasie niż obligacje. No to co pewien czas trzeba tutaj zrobić porządek w tym portfelu i te wagi zrównać do tych modelowych, wyjściowych wag. I teraz jest pytanie, ile to kosztuje, bo ja powiedziałem, że to jest zdecydowanie tańsze rozwiązanie od robodoradcy. I faktycznie jest tańsze, ponieważ tutaj mamy 0,25% rocznie. I dla jasności, to jest całkowita opłata, to znaczy te ETF-y, które wchodzą w skład tego Life Strategy, one już tam nie są liczone, te opłaty dodatkowo. To jest faktycznie wszystko, co pobiera od nas Vanguard. Zresztą tak naprawdę to nie jest tak, że Vanguard robi to zupełnie za darmo, bo gdybyśmy chcieli sobie zbudować sami takiego Life Strategy właśnie w oparciu o tego, co Vanguard tutaj prezentuje, to tak naprawdę te koszty byłyby mniejsze niż 0,25%. W zależności od wariantu byłoby to co najmniej o tam, nie wiem, mogłoby być 0,2%, być może nawet mniej, w zależności od tego, ile byśmy mieli akcji, ile obligacji w tym portfelu. Natomiast Vanguard tutaj pobiera drobną opłatę właśnie za to, że też ma pewną robotę po swojej stronie, to co robi właśnie robodoradca, czyli przede wszystkim ten rebalancing. Natomiast też, żeby była jasność, tutaj musimy mieć konto maklerskie, tak? Czyli musimy mieć konto maklerskie, musimy mieć środki, które wystarczają na to, żeby kupić jednostkę takiego ETF-a i żeby też nie przepłacać na tych prowizjach maklerskich, które nam przyjdzie być może zapłacić, jeżeli są do zapłacenia, bo są też brokerzy, którzy takich opłat nie mają. I to samo w sobie nie jest żadnym rocket science, natomiast jeżeli ktoś zupełnie raczkuje w świecie inwestowania i nie ma w ogóle też wielkiego kapitału, być może chce dla przykładu inwestować kwoty kilkuset złotych w skali miesiąca, no to wtedy jest dość problematyczne inwestowanie poprzez ETF-y i wtedy no, takie rozwiązanie jak robodoradca pomimo swoich kosztów ma sens, bo tam można to nie dość, że zautomatyzować, to można inwestować bardzo małe kwoty. Już nie pamiętam w tym momencie, ale chyba minimalna kwota to jest coś z rzędu 100 zł. Więc to naprawdę jest próg wejścia bardzo niski. Natomiast jeżeli ktoś dysponuje większym kapitałem i jest gotowy na to, żeby obsługiwać sobie konto maklerskie, to takie rozwiązanie jak Vanguard Life Strategy jest interesującym rozwiązaniem. Natomiast tutaj też jeszcze słowo o podatkach, ja już nie będę przedłużał, bo trochę już tutaj padło na ten temat. Natomiast każdy z tych ETF-ów Life Strategy Vanguarda jest w dwóch wersjach. Wersji, która wypłaca dywidendy i która akumuluje te dywidendy. Wersja, która akumuluje te dywidendy, jak sama nazwa wskazuje, wszystkie dywidendy czy też kupony odsetkowe, bo mamy tam też obligacje, które spływają do wystawcy ETF-a, one są po prostu reinwestowane, czyli wycena takiej jednostki ETF-a jest wyższa. Natomiast problem z wersją, która wypłaca dywidendy do nas, do inwestorów w formie gotówki na rachunek, jest taki problem, że jeżeli mamy konto opodatkowane, to przyjdzie nam zapłacić tutaj pełny podatek 19%, bez względu na to, że prawdopodobnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dywidendy, wystawca tych dywidend i tak otrzymał je pomniejszone o podatek u źródła. Na przykład w Stanach Zjednoczonych otrzyma, czy z akcji ze Stanów Zjednoczonych otrzyma taki wystawca 85% tej dywidendy, będzie 15% podatku pobranego u źródła, a my od tych 85% i tak byśmy musieli zapłacić pełne 19%. Zatem po prostu akumulacja jest tutaj wygodniejszym rozwiązaniem i też przede wszystkim bardziej efektywnym podatkowo. I tak szybko jeszcze o obligacjach tutaj powiem. Już padało tutaj sporo w tym temacie, ale tak żeby jeszcze to spiąć tutaj klamrą również w kontekście Life Strategy. Otóż z punktu widzenia inwestora z Polski Taką sensowną opcją są te, w których przeważają akcje, tak? Czyli albo mamy 80% akcji, albo 60% akcji. To, ile ich powinno być, to jest jak gdyby zupełnie temat na inną dyskusję i tutaj już każdy musi sam rozsądzić. Natomiast generalnie przy takim udziale obligacji, czyli 20-40% obligacji w portfelu, to ma sens. Nawet pomimo tego, że są to obligacje w euro. Natomiast polskie obligacje skarbowe stabilizują portfel w polskim złotym, ale oczywiście mamy inne ryzyka. Tak jak jedno ryzyko to ryzyko emitenta, o którym wspomniał Artur wcześniej, ale kolejne to jest ryzyko właśnie deprecjacji PLN. I to nie musi wynikać z takiego powodu, że Polska się, że tak powiem, źle prowadzi, czy ma jakąś niefortunną politykę. Może się po prostu wydarzyć coś niedobrego w regionie i nie daj Boże odpukać w niemalowane, ale no niestety na pewno będzie miało to odzwierciedlenie w polskim złotym. I dla jasności to nie jest tak, że ja tutaj wróżę cokolwiek złego i jest to zupełnie hipotetyczne i miejmy nadzieję nigdy nie zrealizuje się taki scenariusz, natomiast trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy świadomość tego, że kupując w przypadku Life Strategy obligacje, tak naprawdę mamy obligacje z całego świata, również z Europy, ale również z całego świata. One są zabezpieczone do euro. No, generalnie jest tam nieco więcej bezpieczeństwa, oczywiście w euro, natomiast no, jeżeli ktoś się w ogóle obawia o przyszłość waluty euro, to tym bardziej z drugiej strony powinien też uważać na polskiego złotego. Natomiast no, zdecydowanie też większość z nas będzie musiała mieć obligacje w portfelu, bo ja tutaj co prawda tego nie wspomniałem i są tutaj cztery warianty tego Life Strategy, natomiast można sobie wyobrazić, że FTSE or World ETF Vanguarda to tak naprawdę jest wersja 100-0, czyli 100% akcji, czyli to jest ten pierwszy ETF, który tutaj widzimy. Gdybyśmy go tylko mieli jako jedną pozycję w portfelu w 100%, to tak naprawdę to byłby taki odpowiednik Life Strategy 100-0. Z kolei gdybyśmy chcieli mieć Life Strategy opartego tylko o obligacje, to już taka ciekawostka, bo to nie ma sensu, jak już powiedzieliśmy, z perspektywy polskiego inwestora, to przede wszystkim Global Aggregate Bond, tutaj mamy globalne obligacje, plus domieszka ewentualnie jeszcze obligacji europejskich. Ale idźmy sobie dalej. Sprawdźmy, jak w ogóle zachowuje się taki portfel oparty o Life Strategy 80% akcji. Tutaj problem polega na tym, że niestety sytuacja jest tego typu, że no, produkt jest po prostu młody i on został wprowadzony, zadebiutował w grudniu 2020 roku, więc siłą rzeczy to jest zbyt krótki okres, żeby wyciągać jakieś wnioski na podstawie tak krótkiej historii. Natomiast na szczęście Vanguard powiedział, co siedzi w tych portfelach, co już też pokazywaliśmy i z dużym przybliżeniem możemy to odwzorować. Oczywiście, że to nie będzie idealne, zresztą to i tak będzie odnosiło się do historii, natomiast to jest z dużym przybliżeniem coś podobnego. My tutaj ze względów na dostępność danych mamy indeks, który jest ekwiwalentem FTSE All World, a mianowicie MSCI All Country World Index. Ale to nie jest jak gdyby tutaj problemem, bo to jest na przestrzeni lat bardzo zbliżony indeks i również ETF. No i mamy też obligacje, czyli mamy obligacje i korporacyjne, i mamy amerykańskie dziesięciolatki skarbowe, i mamy również obligacje globalne. I sprawdźmy sobie, co się dzieje z takim portfelem. Otóż od roku 2004 do końca zeszłego roku nominalnie taki portfel zarabiał około 9%, tak? Czyli średniorocznie. To jest uśredniona stopa zwrotu. To nie było niestety jak od linijki, co też widać. Ta niebieska linia no niestety nie jest cały czas idealnie pnąca się w górę. Bywały tutaj trudne momenty. Natomiast realnie po uwzględnieniu polskiej inflacji to jest 6,4% średniorocznie i dla jasności ten cały wynik jest przeliczony do złotówki, tak? Czyli do polskiego złotego, tak chyba się powinno mówić. Więc to jest już wynik taki widziany przez pryzmat inwestora z Polski, wyrażony w naszej lokalnej walucie. Maksymalne obsunięcie minus 35% i wychodzenie z tego obsunięcia trwało około 3 lata. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że to inwestowanie wcale nie jest takie proste, albo inaczej, ono jest proste, ale nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. I to widzimy idealnie tutaj. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy inwestorem, który w 2004 wchodzi w taką inwestycję. I co się dzieje? Za chwilę tutaj jest spadek, ta linia to jest nasz początkowy kapitał, ta pomarańczowa linia. Ledwo portfel się tutaj odbił, ta zielona linia to jest właśnie wartość portfela już urealniona o polską inflację. jest spadek w roku 2008. Naprawdę bardzo źle się dzieje w ekonomii ogólnoświatowej, bardzo dużo złych wiadomości. I tak naprawdę upływa, no, można powiedzieć, 6-7 lat, zanim nasz portfel wychodzi ponad wodę, wynurza się i zaczyna faktycznie dla nas zarabiać pieniądze. To jest bardzo negatywny scenariusz, ale on miał miejsce. Znaczy, ktoś, gdyby faktycznie inwestował w tym okresie, musiałby przez to przejść. I teraz sobie proszę wyobrazić, jak się czujemy po 5-6 latach, gdy ktoś nam mówi, że to jest świetna inwestycja, że to jest świetna strategia, a my tak naprawdę albo jesteśmy na minusie i to solidnym ponad 30%, albo gdzieś tam krążymy wokół zera i nic nie zarobiliśmy i jeszcze mamy do tego dopłacać pieniądze. Także trzeba mieć naprawdę zrozumienie tego, co robimy, żeby, mówiąc tak kolokwialnie, nie rzucić tym ręcznikiem i powiedzieć, że pasujemy, bo to jednak jest zła inwestycja, a swoją drogą wtedy takie komentarze się pojawiają. Tak jak teraz widzimy tutaj, że od lat ten rynek się pnie w górę, no to możemy widzieć komentarze typu: a może zredukujemy całe to inwestowanie do kupna sobie jednego ETF-a FTSE All World, 100% akcji i po temacie. Tylko jeżeli to pisze osoba, która przeszła przez rok 2008 albo przez bańkę dotcomową i wie, o czym mówi, to nie ma problemu. To znaczy, że nie będzie tutaj większych problemów w tym znaczeniu, że ta osoba wie, o czym mówi. Ale jeżeli jest to osoba, która jest na rynku rok, dwa, trzy, może nawet pięć, ale tak naprawdę nie poczuła jeszcze tego kurzu bitewnego i to, co się naprawdę może dziać na rynku, i to nie przez pryzmat miesiąca, dwóch, ale przez pryzmat lat, no to zupełnie jest o czymś innym dyskusja. Zwłaszcza jeżeli na szali mamy tutaj poważny kapitał, być może kapitał naszego życia. I tutaj mamy jeszcze zestawienie, jak zarabiały różne wersje tego Life Strategy w czasie, w latach 2004-2021, i tu ewidentnie widać, że no najwyższa stopa zwrotu jest tam, gdzie mamy najwięcej akcji w portfelu. Natomiast widać jeszcze jedną rzecz, że po przeliczeniu tego portfela do polskiego złotego, a to są wyniki po przeliczeniu do polskiego złotego, no to niestety ten defensywny portfel, gdzie mamy tylko 40 albo tylko 20% akcji i mamy przewagę obligacji, to niestety on no, nie spełnia swojej roli z perspektywy inwestora z Polski. Wręcz ten portfel najbardziej defensywny jest, jeżeli chodzi o kwestie ryzyka, miejscami zbliżony albo gorzej wypada niż ten najbardziej agresywny portfel. Dla przykładu, wychodzenie z maksymalnego obsunięcia minus 30, prawie 5%, trwało tutaj o prawie gdzieś 2 lata dłużej niż z portfela najbardziej agresywnego, a mówimy o portfelu, który przeważa obligacje, więc to jest zupełnie nie to, czego mógłby oczekiwać inwestor defensywny. Dla jasności, tutaj w tym badaniu były głównie są obligacje, które są w dolarze, a dolar czy kurs dolara do polskiego złotego jest bardziej zmienny niż kurs euro do polskiego złotego, dlatego też tutaj to bardziej widać, to złe działanie tych obligacji zagranicznych. Z kolei można sobie cofnąć, zobaczyć, jak Michał pokazywał portfele Finaxa, gdzie były obligacje w euro, i tam wygląda to znacznie lepiej. Nie idealnie, ale znacznie lepiej, więc to też jest taka uwaga na boku. I to już tak kończąc też, proszę zauważyć, że to, co się może wydawać, że nie jest jakimś wielką różnicą, że 9% tutaj średniorocznie versus 6,3%, no to na końcu, jakbyśmy startowali z kwotą 100 tysięcy złotych, to tutaj w tym agresywnym portfelu na końcu mamy 476 tysięcy złotych, a w tym portfelu defensywnym mamy 300 tysięcy złotych. Także no to jest różnica znacząca. Więc tak podsumowując, plusy takiego podejścia Life Strategy to jest oczywiście niski koszt, 0,25% rocznie, i to już jest bardzo akceptowalny koszt. Oczywiście do tego należy jeszcze dołożyć ewentualne koszty prowizji maklerskich, ale one mogą być naprawdę pomijalne przy długoterminowym inwestowaniu, i jeżeli ktoś nie spekuluje, no to ten koszt można naprawdę zredukować do tych 0,25%. Jest to bardzo proste podejście do inwestowania, bo mamy jeden ETF i ta prostota ma też tę zaletę, nie tylko, że nam ktoś robi ten rebalancing w obrębie ETF-a, czyli my nie musimy tutaj ponosić dodatkowych kosztów i nie musimy tracić czasu, co samo w sobie też nie musi być jakoś czasochłonne, dla jasności, ale przede wszystkim mamy mniej możliwości popełnienia błędów takich behawioralnych, że nas będzie kusiło, żeby jednak może zrobić sobie jakąś, czy wykonać jakąś doraźną spekulację, bo nam się coś wydaje i pomimo, że inwestujemy pasywnie, to tak naprawdę zaczynamy tutaj wchodzić w buty inwestora aktywnego, zwykle bez przygotowania. Natomiast minusy, brak elastyczności gotowych portfeli. No, jeżeli ktoś chciałby sobie tutaj no, nieco ten portfel rozbudować, na przykład o inne klasy aktywów, czy nieco inny profil ryzyka, czy nieco inaczej akcenty rozłożyć, jeżeli chodzi o rynek akcji, no to oczywiście to są podobne ograniczenia jak w przypadku robodoradcy. No nie możemy, jesteśmy skazani tutaj na to, co mamy, że tak powiem, w palecie wyboru. Wysoka zmienność w polskim złotym, tutaj jeżeli chodzi o portfele, w których przeważa nam udział obligacji, to jest to, o czym już wiemy. Jeżeli tych obligacji jest powiedzmy tak do 40%, to zagraniczne możemy mieć, ale przeważanie, no to już nie ma sensu, bo to oznacza, że ktoś szuka defensywnego, stabilnego portfela, no a w polskim złotym tego wtedy nie uzyska. I pewnym minusem też może być to już w fazie, jak będziemy konsumować nasz kapitał, to, że będziemy musieli wypłacać, sprzedając jednostki tego ETF-a, tak naprawdę z dwóch koszyków, to znaczy i z koszyka akcji, i z koszyka obligacji, bo po prostu to jest jedna całość, jedna jednostka. Jeżeli robilibyśmy to sami na piechotę i załóżmy, że mamy dwa ETF-y, akcyjny i obligacyjny, to my możemy sobie tutaj wypłacać pieniądze, konsumując te pieniądze, ten kapitał w ten sposób, że po prostu będziemy robić ten rebalancing i próbować ten rebalancing właśnie wykonywać wypłatami. Więc to może być jakaś tam też niedogodność. No i teraz właśnie, kto jest zwycięzcą w tym całym rozdaniu? Otóż przypomnijmy jeszcze w ogóle, jakie tutaj były portfele. Więc pierwszy portfel to był portfel pokazany przez Michała, proste inwestowanie poprzez Finax, robodoradcę. Mieliśmy portfel 80-20, 80% akcji, 20% obligacji, oczywiście akcje globalne. I tam wewnątrz, w środku tego był tak naprawdę portfel oparty o 10 ETF-ów. I to jest taki, powiedzmy, entry level dla ludzi, którzy, dla osób, które być może nie mają dużego kapitału, być może chcą jak najszybciej rozpocząć inwestować i też się edukować przy okazji, bo to, co jest fajne w robodoradcy, to, że można zaglądać sobie, jak to się tam w środku dzieje. I to jest naprawdę fajne z perspektywy po prostu edukacyjnej również. Natomiast no, mankamentem są na pewno tutaj koszty. Drugi portfel, samodzielne inwestowanie, redukujące opłaty. Tutaj Artur pokazał ETF-a akcyjnego, globalnego na cały świat, akurat w tym przypadku opartego na indeksie MSCI All Country World Index i polskie obligacje skarbowe detaliczne EDO, czyli indeksowane inflacją. No tutaj jak wiemy w przypadku, gdzie mamy 20% tych obligacji, to jest to może być dyskusyjne, tak? Bo ograniczamy sobie stopę zwrotu, a w gruncie rzeczy stabilizacji nie uzyskujemy. Natomiast co dla jasności nie przekreśla EDO, bo jeżeli będziemy chcieć faktycznie przeważać obligacje w portfelu, to dla EDO jak najbardziej miejsce jest. No i ostatni portfel, o którym właśnie teraz powiedziałem, to jest ten jeden wszystko mający ETF Vanguard Life Strategy. I co okazało się najlepsze? I tutaj pytanie jest, jaką przyjąć tutaj miarę, czy wagę, czy kryterium oceny, co jest najlepsze. No jeżeli przyjmiemy to jako kwestię pod tytułem CAGR, czyli to, jaka jest średnia roczna stopa zwrotu, to tutaj wygrywa Life Strategy i nie jest to zaskoczeniem, bo tutaj Finax, no niestety widać no, ten koszt, jaki musimy ponosić, ma swoje piętno właśnie w tej stopie zwrotu, ale dla jasności też się pięknie broni, bo to jest nadal 5,5% powyżej inflacji, jeżeli chodzi o Finaxa średniorocznie, tak? Więc sobie wyobraźmy, że no nie musimy się tutaj martwić, czy nasze pieniądze będą pożerane przez inflację. Natomiast w Life Strategy mamy prawie 7% średniorocznie realnie powyżej inflacji dla okresu za lata 2006-2021. Tutaj jest okres od 2006 roku, żeby po prostu móc wszystkie portfele dla tego samego okresu porównać, żeby to było po prostu porównywalne. No i ten portfel z EDO, on tutaj wypada w środku stawki, Niestety nie zyskujemy tutaj nic względem Live Strategy przy takiej konfiguracji, gdzie mamy tylko 20% DEDO, natomiast no, mamy niestety mniejszą stopę zwrotu, więc no, to jest do zastanowienia. Oczywiście jak będzie wyglądała przyszłość, tego nie wie nikt, ale tak to wygląda. Jeżeli chodzi o indeks inflacji, to tutaj oczywiście jest to w inflacji polskiej i w ogóle wszystkie wyniki są uwzględniające polskiego złotego, są przeliczone po prostu do polskiego złotego, do naszej waluty. I tak bardzo szybko, że my pokazywaliśmy tutaj głównie te portfele 80-20, natomiast tak naprawdę tutaj jest cała paleta portfeli, w tym przypadku opartych o obligacje EDO i widać, że no, jeżeli tych EDO już dodamy sobie więcej, no to ta stabilizacja w tym portfelu, jak przeliczymy sobie to, czy wyrazimy to w polskim złotym, ma miejsce. No oczywiście tutaj są te dyskusje, które już też miały miejsce wcześniej, ile jest bezpiecznie mieć polskich obligacji w portfelu. Ale żeby nie przedłużać, to tak podsumowując, bez względu na to, jakikolwiek byśmy portfel sobie nie wybrali, to każdy z tych portfeli, nawet te najbardziej defensywne, gdzie przeważały obligacje, to one wszystkie pokonywały inflację i to także w przypadku, gdzie te obligacje miały, tak jak w tym przypadku EDO, 100% wręcz. No, z siłą rzeczy EDO są stworzone do tego, żeby pokonywać inflację, choć też dla jasności to nie zawsze i wszędzie się musi dziać, ale to już nie na tę chwilę. Natomiast idąc dalej, jeżeli chodzi o dobór ryzyka w portfelu, to tutaj to jest znów szerszy temat. Każdy musi to sam sobie przepracować. Ja widziałem ostatnio na Bogleheads dobry test, jak określić swój poziom ryzyka i tam było to, jak ktoś się zachował w kryzysie w roku 2008, tak? Czy sprzedał, czy uciekł, czy został na rynku, czy dokupił akcji i to pokazywało, jaki ktoś ma naprawdę realnie stosunek do ryzyka, bo jeżeli ktoś nigdy nie poczuł tego kurzu bitewnego, rynkowego i tylko ma swoje doświadczenie oparte o hossę, to niestety tak to wygląda, że tutaj teoria teorią, ale to trzeba po prostu przeżyć i poczuć i to po prostu musi każdy no, poczuć sam na swoim portfelu i swoich barkach, jak to wygląda. I mówię to tylko dlatego, że portfel 80-20 jest po prostu portfelem agresywnym. On jest bardzo sensownym portfelem, natomiast nie możemy tutaj pominąć tego, że ktoś może realnie po prostu powiedzieć, że to jest zbyt dużo dla niego. No i na deser, żeby nie było tak, że my tylko tutaj robimy coś takiego, że mamy portfel, do którego wkładamy sobie pieniądze jakieś tam na dzień dobry i później przez lata nic nie robimy, przecież nikt tak nie inwestuje, tak? Zwykle inwestujemy pieniądze w ten sposób, że dopłacamy coś do tego portfela w tej fazie akumulacji, regularnie dopłacamy. No właśnie, no to zróbmy sobie takie małe ćwiczenie i daję słowo, że już ja schodzę tutaj ze sceny. Wyobraźmy sobie, że ktoś przez 30 lat buduje sobie kapitał, tak? I załóżmy coś takiego, że ktoś ma kapitał startowy 5000 dolarów. Dla jasności to jest w dolarach, dlatego że żeby objąć okres tutaj 30 lat, no to niestety ciężko jest operować na polskim złotym, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że mamy 5000 dolarów do zainwestowania jako nasz taki kapitał startowy i docelowo jeszcze sobie mówimy coś takiego, że każdego miesiąca dopłacimy 500 dolarów, czyli 6000 dolarów w skali roku. I dodatkowo jeszcze sobie mówimy, że no, żeby te dopłaty, bo inwestujemy 30 lat, no, nie były zjadane, nie były coraz mniejsze poprzez wpływ inflacji, to będziemy indeksować, czyli podnosić wysokość tych dopłat każdego roku o 5%. I mamy portfel 80-20, 80% tutaj mamy koszyka globalnych akcji, 20% są tutaj akurat obligacje amerykańskie, dziesięciolatki amerykańskie. Ale nie jest to nawet tak w tym momencie bardzo kluczowe, jakąkolwiek byśmy tutaj konfigurację nie przyjęli, to wynik byłby po tych 30 latach bardzo zbliżony. To, co jest kluczowe, to to, jaki mamy wynik na końcu. Otóż dopłacając przez 30 lat do portfela 500 dolarów każdego miesiąca, po 30 latach mamy kapitał w tym konkretnym portfelu prawie 1 300 000 dolarów. Oczywiście tu jest to wynik nominalny. W Atlasie pokazujemy, jak to wygląda w ujęciu realnym. Ja tylko tak na szybko mogę powiedzieć, że gdyby urealnić ten wynik, to on jest mniej więcej przez połowę mniejszy. jeżeli chodzi o wpływ inflacji na ten portfel, ale mogę powiedzieć jeszcze inaczej. I to jest taka kwintesencja w ogóle inwestowania. Otóż wyobraźcie sobie tak, bo to inwestowanie jest takie nudne i tak mówienie o tym, o tych kosztach jest też takie nudne, że wychodzimy tutaj na takich totalnych nudziarzy, ale taki prosty portfel 80-20 i ktoś naprawdę regularnie, średnio miesięcznie sobie wpłaca te $500 do tego portfela i po 30 latach ma kapitał, który mu pozwala wypłacać później dożywotnio kwotę rzędu 1,5-2 tysiące dolarów. Ja mówię tutaj w ujęciu realnym, czyli faktycznie tyle mniej więcej mógłby ktoś później z takiego portfela dożywotnio sobie wyciągać. 1500-2000 dolarów, czyli widzimy, wpłacamy sobie $500 przez 30 lat, ale później możemy dożywotnio wyciągać trzykrotność, czterokrotność tego. Natomiast to, co jest jeszcze piękniejsze, to że tak naprawdę prawdopodobnie na koniec naszego życia, nie dość, że będzie ten portfel wart jeszcze więcej, to my w ogóle będziemy mogli wypłacać z niego więcej i zostawić na przykład, czy dać na cele dobroczynne, czy przepisać swoim dzieciom jeszcze więcej niż mieliśmy w momencie przechodzenia na emeryturę. Po prostu to jest ten przykład, w którym widzimy, jak te pieniądze naprawdę realnie pracują na nas. I to jest coś pięknego, z czym chciałbym was tutaj zostawić tego wieczoru, żebyście sobie jeszcze pomyśleli o tym inwestowaniu, że to nie musi tylko wyglądać jako krótkoterminowa spekulacja, ale może być naprawdę czymś pasywnym, my możemy się zająć po prostu życiem, a to inwestowanie po prostu będzie się działo samo niejako, rynek będzie za nas wykonywał pracę. Oczywiście pokazałem portfel 80-20, tutaj mamy rozpiskę, jakby się to działo dla innych wariantów portfela, tak? Gdybyśmy mieli 100% akcji albo być może mniej akcji w portfelu, oczywiście im mniej akcji w portfelu, tym mniej mamy na koniec kapitału, no ale oczywiście to jest kwestia tego, jaki poziom ryzyka tutaj akceptujemy, także ja już nie będę tutaj was katował czytaniem tej tabelki. Natomiast jak mimo wszystko te trzy portfele, które pokazaliśmy tutaj, to jest dla was mało i być może ktoś czytał o różnych innych portfelach. Choć dla jasności, ja jestem zwolennikiem prostoty i uważam, że te proste rozwiązania są absolutnie wystarczające, naprawdę. Ale jeżeli ktoś mimo wszystko z różnych powodów szuka innych pomysłów, innych koncepcji czy inspiracji, to poruszamy takie rzeczy w Atlasie. Tutaj tylko tak na szybko wrzuciłem kilka różnych portfeli, różnych, że tak powiem, świętych tego świata. Najstarszy portfel w ogóle świata, naprawdę ever, jaki wyczytałem, to jest Talmud. Nie pamiętam, Talmud był pisany chyba w 400 roku, chyba 1600 lat już ma, mniejsza o to. Ale tam było już napisane, jak się powinno inwestować i to jest dokładnie ten portfel. Oczywiście dla jasności nikt wtedy tam nie miał ETF-ów, ale chodzi mi o samą koncepcję pasywnego inwestowania, że takie koncepcje, które już wieki temu ludzie opracowywali, okazuje się, że to jest nadal skuteczne. Tutaj mamy też portfele, które mają inne koncepcje, jeżeli chodzi o ryzyko, że nie tylko poprzez tego, ile mamy obligacji w portfelu, sterujemy tym ryzykiem, ale mamy na przykład tak zwany parytet ryzyka, mamy też złoto, które jest tak bardzo często lubiane. I o ile to złoto takie jako samo w sobie może być dyskusyjne, to w już takim konstrukcji portfela może gdzieś do kogoś przemawiać i może mieć większy sens. Natomiast no, już nie przedłużając to, w Atlasie my wiele takich portfeli omawiamy, poruszamy, wręcz je, że tak powiem, rozkładamy na czynniki pierwsze i pokazujemy to z perspektywy też inwestora z Polski. I pokazujemy też kierunki dalszego rozwoju, tak żeby naprawdę ktoś miał szansę wypracować taki portfel, z którym jest mu blisko, który naprawdę będzie jego portfelem, bo to jest bardzo ważne. Każdy z nas ma inną sytuację, każdy ma inne preferencje i to jest ważne, żeby to wszystko odzwierciedlić w tym portfelu, żeby tak jak wybierając żonę być z nią na dobre i na złe, tak samo z tym portfelem być na dobre i na złe. A to złe nastąpi prędzej lub później, bo taka jest natura rynków. Natomiast my musimy być na to gotowi, a nie być zaskakiwani przez to, że nagle coś się dzieje, bo portfel tam jest 20-30% na minusie i my musimy tylko wtedy wiedzieć, że mamy konkretny plan, że to, co robimy, już miało miejsce w historii. Być może teraz jest inaczej nazywane, ale w gruncie rzeczy sprowadzając to do poziomu liczb, sprowadza się tak naprawdę do tego samego. Także to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. I teraz przekazuję głos.
A, to ja się odmutuję na podsumowanie w takim razie.
Tak.
Słuchajcie, więc pokazaliśmy w zasadzie trzy takie podstawowe portfele inwestycyjne. To jest dosyć prosta recepta, którą w zasadzie każdy może wziąć, rozłożyć sobie na czynniki pierwsze, przeanalizować, poczytać o nich w internecie, próbować je wdrożyć w zasadzie samodzielnie. Oczywiście, jeżeli macie na to czas i chęci, tak? Bo dziś można powiedzieć, że dostaliście prosty gotowiec, ale tak naprawdę dalej już możecie go uzupełniać sami o te rzeczy, których, powiedzmy, które są jeszcze niejasne. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że czy się można pójść ścieżką taką bardziej uporządkowaną, o której za chwilę Maciej wam opowie, czyli skorzystać ze szkolenia Atlas Pasywnego Inwestora, o którym za chwilę będzie Maciej opowiadał. Tamte trzy portfele też są omawiane. One są punktem wyjścia do takich bardziej szczegółowych analiz, do tego, jak samodzielnie zbudować portfel. Ale jedną rzecz chcę powiedzieć, za którą Maciej mnie będzie biczował, ale ja to zawsze wolę powiedzieć, że generalnie my nie odkrywamy tam w ogóle Ameryki. Tak? Jedyne, co robimy, to podajemy pewien proces i można powiedzieć, że dostajecie przefiltrowaną wiedzę. A tak naprawdę wszystkie te informacje, które są w szkoleniu, można znaleźć w internecie. Także jeżeli ktoś ma czas, ma chęci, to absolutnie nie potrzebuje żadnych szkoleń w temacie inwestycji.
Ale ja cię zaraz wyłączę, Michał.
Ale muszę to powiedzieć, Maciej. Ale powiem też, jaki jest minus. Minus jest taki, że no to kosztuje czas i energię. I ja
już będę o tym mówił.
Z własnej perspektywy chcę powiedzieć też, jaki jest minus takiego podejścia, że sami uczymy się na własnych błędach i sami szukamy informacji. Tak? Podstawowy minus jest taki, że nie wiemy, czego nie wiemy. I często jest tak, że znajdujemy jakieś proste recepty i nawet nie umiemy do nich zadać dobrych pytań. Nie? Więc cały wysiłek mój, Jacka, Artura w tym szkoleniu poszedł w to i dlatego to jest szkolenie też robione przez trzy osoby, a nie przez jedną, żeby wzajemnie siebie weryfikować z jednej strony, a z drugiej strony stanowić dla siebie pewne zderzenie mimo wszystko trzech różnych podejść inwestycyjnych z pokazaniem tego gruntu, który jest wspólny, jeżeli mówimy o inwestowaniu pasywnym. Kolejna rzecz, przed którą chcę przestrzec w zasadzie, to jest taka chodzenie na skróty, bo też bardzo łatwo jest ulec z takiemu złudzeniu, aha, zobaczyłem trzy portfele, chłopaki mówią, że to jeden z tych, w zasadzie każdy dobrze chroni przed inflacją, to myk zastosuje, tak? Poczytam i już będę wiedział. Chodzenie na skróty w inwestowaniu bywa bardzo bolesne i ci, którzy już jakieś pieniądze inwestowali na rynku i pewnie sobie trochę guzów nabili i doskonale wiedzą, o czym mówię. Ja wiem, że większość z was może się czuć czy to przytłoczona tym, co przed chwilą pokazywaliśmy, czy zagubiona, czy tak naprawdę możecie nie wiedzieć, z której strony to wszystko ugryźć, tak? Który portfel naprawdę jest dla was dobry? Dlaczego zaproponowaliśmy takie, a nie inne ETF-y? Czym one się tak naprawdę różnią? Jak to zrobić, żeby nie przepłacać na podatkach? To w ogóle temat, którego żeśmy absolutnie nie dotknęli, nie? Czego spodziewać się również po sobie w zakresie tolerancji spadków, które niewątpliwie w trakcie 30-letniego czy 40-letniego horyzontu czasowego przytrafią wam się wielokrotnie. To jest pewne, tak? To jest kwestia tego, żeby wiedzieć, co w takich momentach robić. Tego, żeśmy też absolutnie nie dotykali. Jak przejść z takiej fazy, to się ładnie nazywa, z fazy akumulacji kapitału, kiedy my budujemy ten portfel, do momentu konsumpcji, kiedy chcielibyśmy rzeczywiście, żeby on nam wypłacał już pieniądze. Jak to mądrze zrobić w taki sposób, żeby też podatkowo na tym nie być w plecy.